wie pan co, może lepiej niech pan zacznie od jednego zegarka. A on mówi do mnie tak, słuchaj młody człowieku.
I ty już wiesz, co się dzieje.
Umówmy się tak, że ty jesteś tutaj po to, żeby mi te zegarki pokazać, które mnie interesują, a ja decyduję, co kupuję i ile kupuję. Poszedł do żony, powiedział, kochanie, zapłać za te wszystkie zegarki, ja czekam w samochodzie. I kupił wszystkie. Te, które było 5 sztuk. Jak idę na jakieś wydarzenie, gdzie ludzie nagrywają koncert, nie oglądając go, tego kompletnie nie rozumiem. Nie dość, że tego później nie odtworzą w tym telefonie. No, z całym szacunkiem, ja uważam, że to jest idiotyczne. I nagrywanie koncertu, stojąc na koncercie i nagrywając, że nie wiem, Beyoncé śpiewa, którego potem tego nie odtworzysz, puszczasz to dla ludzi, którzy i tak w jakości tego nie słyszą, na Instagramie, którzy i tak mają to tak naprawdę w dupie. Kobiety i znajdują sobie jakby takie trochę uzasadnienie, takie wytłumaczenie, dlaczego je kupują i szukają jakby argumentu, który byłby logiczny, może...
I też stawiają w dobrym świetle.
W dobrym świetle, że to jest inwestycja. Wiesz, kochanie, ta torebka, ona rośnie na wartości. Łatwiej wydać te pieniądze może, łatwiej to uzasadnić tą chorobę torebkową. Natomiast no nie tyle, co było w COVID-zie, że odbierali zegarek za 50 tysięcy, sprzedawali u mnie za 100. I...
Ty byłaś takie pieniądze?
Tak. Odbierałeś Patka za 500, sprzedawałeś za 1 000 000. Nawet więcej.
Siemanko, przez długi czas myślałem, że na cateringu dietetycznym nie da się długo wytrzymać, głównie przez jakość produktów w posiłkach i ich smak. Ostatnio zacząłem zamawiać swoją dietę od Kikwit i moje wątpliwości zniknęły. Okazuje się, że posiłki mogą być o wiele smaczniejsze niż te, które do tej pory sam gotowałem. Jak któryś ci nie posmakuje, to wypełniasz ankietę i więcej go nie dostajesz. Dostosowujesz sobie posiłki tak, żeby wszystkie smakowały tobie. Niektóre są tak smaczne, że nie widzę potrzeby zamawiania cheat meala, bo i tak nie przebiłyby smaku Kikwitu. Ja korzystam z programu indywidualnego, gdzie razem z dietetykami i ekspertami tworzymy plan na osiągnięcie konkretnych celów przez odpowiednio dobrane żywienie, łącznie z dokładnie wyliczonym makro posiłków, a nie podanym na oko jak w innych cateringach. W końcu udało mi się znaleźć rozwiązanie, gdzie nie marnuję czasu na zakupy i gotowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, link do Kikwit znajdziesz w opisie tego podcastu. Dobra, trzymajcie dietę, pozdro.
Marek Dziwniak, cześć.
Cześć, witam cię serdecznie.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Ja zajmuję się sprzedażą luksusowych zegarków. Mhm. Prowadzę salony, które nazywają się Royal Watch w Krakowie. I jakby to jest moja branża.
Ciekawe jest to, co mi już przez telefon, pamiętam, opowiadałeś odnośnie swojej branży. Powiedziałeś, że jesteś tak daleko poza konkurentem, przynajmniej tak mi powiedziałeś, że ciężko jest im ciebie dogonić. Ja się zastanawiałem nad tym, jak udało ci się dojść do takiego levelu i dlaczego jest tak, że te firmy nie kopiują twoich rozwiązań biznesowych i nie dościgają cię bardzo.
To znaczy, ja nie uważam absolutnie, że nie kopiują. Tego nie powiedziałem. I myślę, że kopiują każdego dnia. Natomiast dlaczego czuję się najlepszy? No bo to łatwiej tak mi będzie powiedzieć, niż jakby deklasować konkurencję i w żaden sposób nie chcę o nikim tutaj źle mówić, bo to w ogóle nie jest w mojej naturze. Absolutnie mi na dzisiaj urazy nie służą. Natomiast w ogóle myślenie w ten sposób myśląc w ten sposób, nie jesteśmy w stanie dojść do pewnego etapu, do pewnego poziomu w biznesie, bo to nie chęć deklasacji konkurencji sprawi, że będziesz w czymś najlepszy. To muszą być kompletnie inne pobudki. Mhm. Wiesz, biznes zegarkowy to jest praca przede wszystkim z majętnymi ludźmi. Z ludźmi bogatymi. I mimo tego, że jest to absolutnie wachlarz środowisk, bo jest, to są nadwyżki finansowe, które ludzie wydają u ciebie, nie dlatego, że muszą to kupić, tylko dlatego, że to chcą. Z różnych przyczyn jest próżność, jest troszkę podnoszenie własnego ego, jest aspekt kolekcjonerski, jest aspekt inwestycyjny, jest aspekt takiego pewnego podniesienia poziomu życia. Są różne kwestie, natomiast...
Jaki jest główny powód według ciebie, z twojego doświadczenia? Jak ludzie do ciebie przychodzą i kupują zegarki, jaki jest najczęstszy powód? Tak z twojej perspektywy, chociaż wiem, że to jest trochę sketchy pytanie, bo teraz mówisz o klientach, których masz.
Myślę, że to jest bardzo podzielone i nie mówię tego absolutnie, żeby być politycznym tutaj w tej rozmowie, ale naprawdę myślę, że te grupy są bardzo równe. Mhm. Ale myślę, że niektóre się pokrywają. Oprócz chęci inwestowania jest też chęć pokazania się, bo wiesz, to jest zupełnie coś innego. Kupowanie drogich zegarków, jakby piękno tej branży jest takie, że zwróć uwagę, że 90% ludzi albo 95% społeczeństwa wie, co to jest Ferrari. Mhm. Ale absolutnie nie można tego powiedzieć, że wie, co to jest skomplikowany Patek Philippe. Bo tak, kiedy wyszlibyśmy na ulicę, na przeciętnym osiedlu mieszkalnym, to podejrzewam, że 90, jakbyś powiedział Vacheron Constantin albo Patek Philippe, to ludzie powiedzą, że to być może był jakiś malarz albo...
Albo wino.
Czerwone. I teraz jest taka rzecz, że w tej branży zegarkowej dla majętnych ludzi możesz pozostać to bogactwo na ręce, te pieniądze. Wiesz, nie da się kupić za 2 miliony auta, które będzie wyglądało skromnie. Mhm. Nie istnieje taki samochód. Mhm. Chyba, że jakiś oldtimer, ale on również nie będzie wyglądał skromnie. Natomiast da się za 2 miliony kupić zegarek, w którym pozostaniesz w swoim bogactwie anonimowy, bo on będzie wyglądał skromnie. Więc jest wiele aspektów tego biznesu, gdzie oczywiście wchodzi pewna próżność, bo ten zegarek będzie rozpoznawalny tylko w odpowiednich kręgach. Będą ludzie wiedzieli, że masz zegarek za milion, czy za dwa, czy za pięć. Natomiast wśród normalnego, jakby klasy średniej, pozostaniesz z tym anonimowy. I tu się pojawia kolejny etap tego luksusu, tego, czy to jest próżność już, ja nie wiem. Ja myślę, że zawsze gdzieś pojawia się ten element takiego zwykłej chęci pokazania się. No jest i nie można powiedzieć, że tak, że tego nie ma, bo ja jakby patrzę tym ludziom w oczy, którzy kupują te zegarki i bardzo niewiele znam osób, które kupują go po to, żeby go schować do sejfu i nigdy go nie założą. Nawet jeżeli tak mówią, to ja ich po 2 tygodniach spotykam w tym zegarku. Albo widzę na zdjęciu, wiesz, w mediach społecznościowych. Więc ja uważam, że bardzo ryzykownym jest stwierdzenie, że ludzie nie chcą, absolutnie nie kupują tego przez chęć pokazania się, bądź troszkę pogłaskania swojego ego.
Właśnie rozmawiałem z Justyną Adamczyk odnośnie dóbr luksusowych i ona mi opowiadała, że pytałem jej, dlaczego kobiety kupują jakieś ekstremalnie drogie torebki, bo to mnie zawsze zastanawiało. No i ona powiedziała, że w dużej mierze to ludzie właśnie kupują to dlatego, bo to jest świetna inwestycja. No ja tak to przyjąłem, ale później się nad tym zastanawiałem. Myślę sobie, kto kupuje te torebki tak realnie dla inwestycji? Kto kupuje tę torebkę i chowa ją w szafie i rzeczywiście to jest dla tej osoby inwestycja? I myślę, że to, co przed chwilą powiedziałeś, trochę odpowiada na to pytanie.
Ja myślę, że to jest tak, że kobiety i znajdują sobie jakby takie trochę uzasadnienie, takie wytłumaczenie, dlaczego je kupują i szukają jakby argumentu, który byłby logiczny, może...
I też stawiają w dobrym świetle.
Stawiają w dobrym świetle, że to jest inwestycja. Wiesz, kochanie, ta torebka, ona rośnie na wartości. Łatwiej wydać te pieniądze może, łatwiej to uzasadnić tą chorobę torebkową. Nawet tak pozwolę sobie tak ryzykownie to nazwać. Natomiast,
Ale przenosząc też
Przemek, kupowanie torebki przez kobiety i jeżeli ona ma być tylko inwestycją, nigdy jej nie założy, ja nie znam takiego przypadku.
Ja też, ale też nie znam wiele kobiet, które noszą takie torebki, więc może
to
jest kwestia...
Jasne, to ja kilka znam.
I nie inwestują.
Nie mam żadnej konkretnej na myśli ale nie chciałbym tego nazywać w kategoriach inwestycyjnych. Jeżeli jest tam jakiś aspekt nieutraconej wartości, to po prostu ułatwia jakieś tam w miarę logiczne kupowanie tych torebek i nie powoduje, że że nie można nazwać tego wyrzucaniem pieniędzy do kosza. O, może to jest ten argument, za którym by to przemawiało. Natomiast nadal, bądźmy poważni.
Można to przenieść na zegarki, czy zegarkowy świat w takim razie tak samo wygląda, czy uważasz, że zegarki są sensowniejszą inwestycją i więcej osób realnie kupuje?
Wiesz co, ja właśnie tutaj powiem, pewnie cię zaskoczę. Bo ja będę bardzo ostrożny w jakimkolwiek używaniu argumentu inwestycyjnego. Mhm. Oczywiście były przeróżne czasy. Był moment, w którym te zegarki gigantycznie poszybowały te ceny do góry. I było to świetną inwestycją przez ten czas. Mhm. Mówimy o czasie COVID-u i jakby oczywiście brak jakby asortymentu w sklepach i jakby braki w produkcji i te wartości stokowe tych zegarków ilościowo spadały i kto miał, ten sprzedawał, za ile miał, za tyle sprzedawał. Złote czasy w biznesie, to ja mówię to jakby z uśmiechem na ustach. Ten COVID dla mnie to brawo dla COVID-u, jeżeli mówimy w kontekście biznesu. Natomiast
twojego biznesu.
Mojego biznesu. Natomiast biznesu dóbr luksusowych bym bardziej powiedział, czy mojego, tylko tam nie wiem. Natomiast nie wiem, jak było w innych. Wiesz co, i potem była korekta, bardzo mocna korekta. Ludzie, którzy zachłyśnięci tym gigantycznym wzrostem cen, napędzeni tym internetowym po prostu hura na temat tych zegarków, fliperów, których urodziło się tysiące nagle w jednym momencie. Potem przychodzi korekta, przychodzą smutne miny, przychodzi trochę zwątpienia, potem szał sprzedaży, potem kto to kupi. I wiesz, i rynek ma swoje uroki, ma swoje trendy boczne, ma swój czas, gdzie te zegarki rosną. Miał czas teraz bardzo mocnej korekty, więc...
Co masz na myśli, mówiąc bardzo mocnej korekty?
No te ceny spadły.
Mocno?
Mocno. Mhm. Mocno, szczególnie tych bardzo drogich zegarków, tych niedostępnych. Mówimy o Patek Philippe, mówimy o Rolexie, o AP. No mocna, ta korekta była mocna. To była korekta kilkudziesięcioprocentowa nawet. Mhm. I ja jakby dlatego dzisiaj zapytany o to, czy zegarek, czy to będzie... Ja nie odpowiadam już na pytania, czy coś będzie droższe, czy będzie tańsze, bo ja nie wiem, co będzie. Gdybym wiedział, to pewnie bym był najbogatszym człowiekiem na świecie, bo ta spekulacja by była... No, siedziałbym gdzieś na plaży z laptopem otwartym i kupowałbym, wiedząc, co urośnie, ale to się tyczy wszystkiego. No to informacja jest najdroższa na dzień dzisiejszy. Natomiast nie używam stwierdzenia... Bałbym się, bo wielokrotnie się pomyliłem. Ja nie przewidziałem COVID-u, chociaż byłem na niego przygotowany, mając gigantyczny asortyment w sklepie i wspominam go fantastycznie. Natomiast kupowałem również na górkach zegarki i Warren Buffett chyba powiedział, że drzewa nie rosną do nieba. Mhm. I to samo się tyczy wszystkich dóbr luksusowych i każdej tendencji, tak uważam.
Czyli to nie jest tak, że jeśli ja pójdę do sklepu i w jakiś sposób uda mi się kupić Rolexa, to ten Rolex będzie na pewno droższy o jakąś tam kwotę? Bo tak słyszałem, że z Rolexami to trochę tak jest.
Zależy, z którymi modelami. Mhm. Było,
czyli są takie modele, że zawsze on będzie droższy?
W sensie na rynku wtórnym? Mhm. Ja nie wiem, czy zawsze. Na dzień dzisiejszy jeszcze jest kilka modeli, które się bronią przed tą korektą nawet. Bronią się przed korektą, w sensie dzisiaj odbierając go w sklepie, dostaniesz u mnie w salonie więcej za niego. Zarobisz na tym zegarku. Jest kilka takich modeli. Natomiast no nie tyle, co było w COVID-zie, że odbierali zegarek za 50 tysięcy, sprzedawali u mnie za 100. I...
Ty byłaś takie pieniądze?
Tak. Odbierałeś Patka za 500, sprzedawałeś za 1 000 000. Nawet więcej. I tak było. Natomiast tak było, dokładnie tak było, Przemku.
Właśnie kalkuluję sobie to. Można było się w takim razie bardzo dobrze zarobić.
Można było bardzo dobrze zarobić. Mhm. W dwie strony to działało, by zarabiali ludzie, zarabialiśmy my. Naprawdę to był mocny czas. Natomiast wiesz, korekta to dla, jak ktoś dobrze wykorzystuje, to też jest dobry moment, bo ludzie chcą się za wszelką cenę czegoś pozbyć w popłochu, widząc, że ceny spadają. Ogólnie jak coś się dzieje na rynku, to jak się dobrze ustawisz do wiatru, to zawsze popłyniesz w dobrym kierunku. Mhm.
Wspominałeś o swoim biznesie i mówiłeś, że według ciebie, żeby być coś dobry, trzeba być obsesyjny. Dlaczego tak uważasz?
Tak uważam zdecydowanie nadal. Wiem, że to nawet poddano pod jakąś dyskusję, to czy obsesyjny. Bo to mocne słowo jest. Mhm. Ja myślę, żeby być najlepszym, czy to jest sport, czy to jest biznes, to trzeba coś robić obsesyjnie. Jeżeli coś robisz obsesyjnie, to jest jasną sprawą, że to lubisz. No bo nie da się robić czegoś obsesyjnie i tego nie lubić. Jeżeli coś bardzo lubisz, robisz to z pasją, robisz to obsesyjnie, czyli robisz to dużo więcej, niż powinieneś to robić. Pewnie zaniedbujesz nawet inne rzeczy. Mhm. Na poczet jakby tej pasji swojej, zawodu, czegokolwiek. To jesteś skazany na sukces. Być może jakieś losowe przypadki tylko mogłyby ci przeszkodzić. Natomiast jeżeli coś będziesz robił, analizując każdy swój krok i robiąc to od podstaw, bazując na fundamentalnych kwestiach obsługi drugiego człowieka, rozmowy z nim. Ja osobiście popełniłem mnóstwo błędów przez pierwsze lata. Ja dzisiaj, jak patrzę na to, uśmiecham się do ten czas. Mam nadzieję, że jakby przez pryzmat tego, co dzisiaj robię, to zostało zapomniane. Mhm. I, I jakby mogę też śmiało powiedzieć, i to chyba nie będzie zaskoczeniem, że jakby dzisiaj nie muszę już walczyć tak bardzo, bardziej mi o wynik, o końcową matematykę. Natomiast uważam, że dzisiaj największą wartością, jeśli chodzi o walkę, to jest walkę o uśmiech osoby, która przychodzi do sklepu. Niezależnie od tego, czy kupi ten zegarek, czy nie. To jest... Wydawanie dużych pieniędzy wiąże się z tym, że musisz być zaopiekowany, musisz zaopiekować się tym człowiekiem w najlepiej, jak potrafisz. A to wcale nie oznacza, żeby być nad wyraz uprzejmym. To chciałem użyć innego stwierdzenia.
Domyślam się. Ale możesz przeklinać, jak chcesz.
Nie chciałem. Nie lubię przeklinać. Natomiast mam wrażenie, że nie mam argumentów wtedy, ale tak przeszło mi przez myśl to, co tobie. Mhm. Natomiast w dupę uprzejmy, tak? Natomiast to ludzie tego nie wymagają. Wiesz, ludzie wymagają normalności od ciebie. Właśnie, żeby z nim pogadać o tym. Ja już wspominałem nieraz o tym, że nie masz prawa pozostać obcy dla kogoś, kto wydaje kilkaset tysięcy u ciebie, czy milion. Nie ma takiej możliwości.
Tu bym chciał cię zatrzymać, bo mam wrażenie, że ty jesteś ekspertem w obsłudze klienta, takiego klienta luksusowego. I jeśli tak mówisz, po pierwsze, co to znaczy, a po drugie, jak się to robi?
Obsługa klienta to jest kilka pierwszych sekund, które masz, żeby zbudować w tej drugiej osobie chęć w ogóle zaangażowania się w rozmowę z tobą. Mhm. To jest takie pierwsze ciche tak, jak patrzysz na kogoś, jak się z nim przywitasz, jak mu podasz rękę, jak się przedstawisz. To jest ten pierwszy moment, to jest ta pierwsza analiza, żeby ktoś ci zaufał, nawet zaufał pod kątem tego, żeby powiedział ci, czego ty potrzebujesz. To jest pierwsze pytania, które zadasz. Czy będziesz konkretny, to widzisz, jaki typ człowieka wchodzi. Ja miałem mnóstwo pomyłek.
Właśnie o to chciałem zapytać.
Ojej, ile razy utarto mi nosa, to bo naprawdę.
Nie każda osoba zareaguje w ten sam sposób na kontakt wzrokowy, na podanie ręki w określony sposób. Są różni ludzie.
To już jest, wiesz, ja mam wrażenie, że dużo lepiej niż na zegarkach znam się na ludziach. Ja tak uważam dzisiaj, jakby przez pryzmat tego, jak sprawnym czuję się sprzedawcą. Bo sprawnym sprzedawcą to trzeba czuć się sprawnym w tej szybkim nawiązaniu relacji. W tych pierwszych minutach zainteresowania kogoś, nawet niekoniecznie tym zegarkiem, zainteresowania kogoś tą historią, jakby sobą. Już nie wspomnę o wywołaniu uśmiechu, bo to wiesz, ja nie wiem, czy jest coś bardziej wartościowego niż spowodować u kogoś uśmiech. Ja sobie czasami stawiam za cel, jak przychodzi taki służbista i widzę, że ten człowiek jest niechętny w ogóle do rozmowy, jest skoncentrowany na tym, czego szuka i sobie myślę, nie, no ja spróbuję zrobić tak, że on się uśmiechnie zaraz.
Ale wtedy wrzucasz jakieś żarty?
Nie, czy żarty. Po prostu zaczynam rozmawiać, gdzieś doszukuję się, znajduję gdzieś lukę, jakąś przestrzeń dla siebie, gdzie zainteresuję go albo na tyle rozluźnię rozmowę w sposób kulturalny, aby nawet ten człowiek, który wydawałoby mi się, że ostatni raz się uśmiechnął w 94 roku, to, że się uśmiechnie. I to sobie traktuję jako taki sukces.
Jak wyglądała w takim razie podróż twoja? Bo domyślam się, że robisz to od tak wielu lat, więc były takie etapy, gdzie czułeś, że jesteś to coraz lepsze. I jak wyglądało przejście pomiędzy tymi etapami? Czego uczyłeś się, że widziałeś, że coraz lepiej komunikujesz się ci z tymi ludźmi?
Wiesz co? Początek miałem taki w biznesie, że naprawdę wiązał się z ogromnym poświęceniem. Ogromnym. Obsługiwałem tych ludzi wszystkich sam. To była... Wiesz, wiele osób może powiedzieć, że nie mam pojęcia, co znaczy ciężka praca, no bo nie było to fizyczna praca, choć uważam, że tam setki kilometrów po Polsce i spotykanie się z wieloma naprawdę nieprzyjemnymi zachowaniami ludzi. Takim pogardą bogatych ludzi, którzy przyjeżdża młody chłopak do nich i przywozi im zegarek, a oni mówią, że dzisiaj ci się, młody człowieku, nie udało wracać do domu.
Wiesz, dosłownie tak mówili?
Tak. No i to była, wiesz, godzina 12 w nocy, jedziesz 600 kilometrów, rodzina czeka w domu i jedziesz z myślą, że robisz coś dobrze i spełniasz kogoś oczekiwania, do tego ułatwiasz mu tą podróż do ciebie, oszczędzasz jego czas, jesteś miły i przywozisz to, co trzeba, a on, nie wiem, pijąc drinka z kolegami mówi ci, że dzisiaj ci się nie udało wracać do domu, nie patrząc na to. Takich sytuacji było na pewno dużo, to się wiąże wiesz, z jakimś tam rozczarowaniem i tak dalej, ale trzeba wtedy po prostu wsiąść auta, pomyśleć, że nie ten, to następny. Natomiast no, zamamywanie się w ogóle, myślenie w jakikolwiek sposób o tym, co się... To można jedynie przeanalizować, jak można było inaczej zrobić, aby nie mógł tak powiedzieć. Mhm. To są jeszcze inne rzeczy, aspekty. To już są potem techniki sprzedażowe i jakby trochę złapania tego klienta w taki klincz, w którym on nie będzie mógł ci już tak powiedzieć.
Chętnie o tym porozmawiam.
Gdybyś, wiesz, to jest tak, że dzisiaj na tym poziomie, który robię już biznes, ja nawet kilka dni temu miałem taką sytuację z kolegą, że umówiliśmy się na coś, ktoś próbuje zachwiać naszą transakcję, mówiąc, że ma coś taniej, jakaś inna osoba gdzieś tam z rynku. Ja mówię, że pewnie tak nie jest, ale mieliśmy zawarty deal, więc jakby...
Powiedziałeś to wprost, że pewnie tak nie jest?
Tak, powiedziałem tej osobie, że pewnie tak nie jest i nie dostaniesz tego zegarka gdzieś indziej. Zweryfikował. Ja mówiłem, że obraziłem się na te 2 godziny, w którym podważył mój profesjonalizm i to, że jeszcze tym bardziej, że się lubimy.
Obraziłeś się w taki...
Nie wiedział, o kim mówię, więc pozdrawiam go w tym momencie. Natomiast powiedziałem, że po prostu, że tak nie będzie. Powiedziałem, że się obrażam na ten czas, bo mieliśmy deal, mieliśmy podanie dłoni i umówione wszystko. Ktoś powiedział, że będzie miał tanie, okazało się, że nie miał. Ja powiedziałem, że się odbrażam teraz. Mhm. I zgadzam się na tą transakcję. I kupisz u mnie ten zegarek za te pieniądze. Natomiast... Poprosiłem Czyli... nawet, żeby przyznał mi rację, że tak było i tak się stało i to jest taka fajna sytuacja, w której mogę udowodnić swój profesjonalizm, posiadanie danego modelu, najlepszą cenę. To są takie trochę momenty chwały w tym biznesie.
To, że się obraziłeś, to był żart, czy to było...
Nie, naprawdę się obraziłem.
I to było zagrożenie, że on nie będzie mógł kupić tego zegarka.
Ja powiedziałem, że już nie sprzedam mu tego zegarka. Ja powiedziałem, użyłem tego stwierdzenia, napisałem, że ode mnie już tego zegarka nie kupisz, bo mieliśmy coś, to kup gdzie indziej i potem jakby powiedziałem, że obraziłem się tylko na jeden dzień, że za bardzo się lubimy, żeby jakby to nas stanęło na drodze i okej, sprzedam ten zegarek. Poprosiłem tylko, żeby przyznał mi rację i powiedział Marek.
Ale zmarnowałeś w takim razie amunicję, bo już teraz nie będziesz mógł tego wykorzystać przeciwko komuś innemu.
Nie, to jak nie tak, to inaczej, wiesz, to jest kwestia. Każdy potrzebuje innego obrażania się. Jeden SMS-owego, drugi jakiegoś innego argumentu.
Wracając do tej pracy, którą wykonywałeś na samym początku, bo jak słuchałem podcastu z tobą, to opowiadałeś, że pierwsze 3 lata wykonywałeś tytaniczną pracę.
Tak uważam.
I tylko twoja żona wie, jak bardzo tytaniczną. Co to znaczy?
Bo to są te tysiące kilometrów po prostu tygodniowo przejechanych dojeżdżając do każdego klienta indywidualnie, mierząc się z godziną nocną, bardzo poranną, mierząc się z ryzykiem jazdy z tymi zegarkami po Polsce. Tak, niekoniecznie chciałem o tym mówić, ale dzisiaj już nie jeżdżę w ogóle od wielu lat, więc jakby mogę powiedzieć, no wiesz, jazda z bardzo drogimi zegarkami po Polsce to było wręcz aż idiotyczne ryzyko z mojej strony. Aha. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I narażony byłem na ogromne niebezpieczeństwa. I jakby dzisiaj to wiem. Odpukać się nic nie stało.
Nic się nie stało?
Nie.
A były jakieś próby?
Nie wiem. Nie wiem nawet. Natomiast nie wiem. Aha. Pewnie były. Pewnie były. Nic się nie wydarzyło konkretnego, więc jakby nie ma o czym opowiadać, ale prawda jest taka, że
weźmiesz do siebie mikrofon.
Oczywiście. Prawda jest taka, że to wiązało się z ogromnym poświęceniem czasu i wiesz, ja jakby nie klasyfikowałem wtedy klientów w ogóle. Jechałem za zegarkiem za 5000 i jechałem z tym za 200 tysięcy. Z każdym jechałem, czy miałem go kupić, czy sprzedać. I myślę, że się zaznaczyłem u tych ludzi tym, że jak ktoś chciał ten zegarek, to ja za 5 godzin najpóźniej byłem u niego z tym zegarkiem. Jak chciał go sprzedać, to również tak było. I ten serwis był taki, że ludzie takie rzeczy pamiętają. Łatwość tej transakcji i pewne udogodnienia, które za tym szły. Bo czy jest coś bardziej wartościowego niż oszczędność czasu dla ludzi, którzy kupują drogi zegarek? Ja dzisiaj wiem, że chyba nie. Ponieważ ma za tyle, co chciał, cena się zgadza, jest akceptacja ze strony jakości, jest jeszcze serwis pod kątem dostarczenia tego zegarka. Myślę, że zapoczątkowałem to w ogóle, jakby ten serwis, jeżeli chodzi o tą branżę. Jakby tyle.
Jak to zrobiłeś w takim razie, że się nie zatraciłeś w tym? Bo jak rozmawialiśmy o tej obsesji i o tym, ile rzeczywiście musiałeś poświęcać na to pracy, to domyślam się, że w takim momencie...
Przyszedł moment takiego niedobrego luzu.
To znaczy?
Wiesz co, jak już gdzieś pojawił się sukces, to pojawiły się też trochę zniechęcenia, trochę maniery. Przestało mi się tak chcieć. Trochę był okres imprezowania, takiego celebrowania, tego może posiadania. Nie wiem, na pewno nic mądrego to nie było. Dzisiaj z perspektywy czasu to wiem, że to... No nie, to absolutnie nie było nic dobrego. Ale ja nie wiem, czy to nie musiała być kolej rzeczy taka. No chyba każdy gdzieś tam niesie swoją historię na barkach. Ja niosę swoją za sobą. Ja myślę, że gdyby nie ten gorszy okres, to nie byłoby tego, który jest teraz. I jakby... Widzę tę różnicę w niezawodzeniu ludzi, w...
Niezawodzeniu ludzi to znaczy, że jak miałeś...
Nie spóźniam się, dotrzymuję słowa, umów ustnych, pisemnych. Ja jestem bardzo na bieżąco jakby w prowadzeniu salonu, w prowadzeniu tej sprzedaży zegarkowej. Ja jestem... nad wyraz na bieżąco, jeśli chodzi o własną ofertę, o odbieranie telefonu, o... Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, dlatego mnie to rozmawiło troszkę. Natomiast odbieraniu telefonu, o takiej komunikacji z drugim człowiekiem. Odpowiem o 6 rano i odpowiem o 22. Chociaż tych klientów mamy naprawdę bardzo dużo.
No właśnie, to jest u ciebie... trudne, bo ty firmujesz te wszystkie zegarki swoją twarzą. To nie jest tak, że prowadzisz sklep tak jak każdy inny właściciel sklepu internetowego i po prostu sprzedajesz produkty. Ty sprzedajesz je personalnie w pewnym sensie.
Sprzedaję je personalnie i na dzień dzisiejszy taka jest trochę idea tego biznesu. Taką decyzję podjąłem powiedzmy tam 2 lata temu, że to musi iść w tym kierunku i ogólnie patrząc na największych dealerów zegarkowych, multibrandowych na świecie, to ci ludzie, to tak się odbywa. Wiesz, zegarki to jest trochę nawiązanie relacji. Takie kupowanie drogiego zegarka to jest przyjemne. Ja posiadam nawet restaurację swoją, nawet 2 obok salonu, gdzie jak ta rozmowa się naprawdę zacieśnia i ta relacja staje się fajna, to natychmiast idziemy coś zjeść razem i to się przeradza w naprawdę super relacje. Ja dzisiaj uważam, że to jest jedna z największych wartości tego biznesu, który mam, to są ludzie, których przez niego poznałem, przez ten biznes.
Nie masz takiego poczucia, że te relacje są zbudowane na podstawie pieniędzy?
Może są takie relacje, o których tak mogę pomyśleć. Były takie relacje, o których tak mogę pomyśleć. Były takie, które na podstawie tych pieniędzy pewnie nie przetrwały tej próby. Wiesz, jak... mówi się, że niedobry kolega wybaczy ci wszystko oprócz twojego sukcesu. I ja dzisiaj tak uważam, że tak jest. Chociaż kompletnie tego nie rozumiem. Jakby nie noszę w sobie zazdrości. Jeżeli jest, to na pewno bardzo motywująca. I naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością za to. Naprawdę nie noszę. Znam mnóstwo piekielnie majętnych ludzi z gigantycznymi możliwościami, o których nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł sobie wyśnić je. I ja naprawdę im nie zazdroszczę, ja to podziwiam. Oczywiście mówię z punktu widzenia osoby, stać mnie na wiele rzeczy i dzisiaj mam ten komfort bytu, że mogę żyć tak, jak sobie wymarzyłem. Natomiast sam na to zapracowałem i jakby czuję się w tym swobodnie, dobrze, odporny jestem na krytykę.
To jest dziwne.
Nie mam z tym problemu jakby, ale nie rozumiem opcji zazdrości. Myślę, że ona do niczego jest strasznie demotywująca. Strasznie to musi być trudne. Ja się zastanawiałem nad tym po wielokroć, ale to jest tak absolutny dla mnie nonsens.
Mi się wydaje, że to wynika z tego, że ci ludzie mają tak zwany fixed mindset, czyli im się wydaje, że oni nie mogą zmienić swojej sytuacji, więc jak oni widzą, że tobie się udało i ty zmieniłeś tą sytuację, to ich to strasznie boli, kole w oczy. Bo teraz jak ja tutaj nie mogę zmienić swojej sytuacji, a ty zmieniłeś swoją sytuację, jakby to jest bezczelne z twojej strony.
Tylko to jest małe strasznie. No, wiesz,
oczywiście, że małe.
To ja myślę, że warto nad tym popracować od dnia jeden, bo to jest tak destrukcyjne musi być.
A druga sprawa, że to właśnie wymaga pracy, no bo teraz ci ludzie są jakby postawieni w sytuacji, gdzie widzą, że to by się udało i wiedzą, że jeśli mieliby się czegoś nauczyć i coś zrobić ze swoim życiem, to musieliby wykształcić jakieś kompetencje do tego, żeby to zmienić. A to wymaga pracy, energii, uwagi,
ale to jest czasu. Właśnie to, o czym mówiłem. Wszystko wymaga od nas pracy. Wiesz, relacje nasze... Ja jestem zwolennikiem nawet pytania. Ja z przyjemnością odpowiadam ludziom na pytania, co zrobić. Piszą do mnie młodzi ludzie, spotykam się dzisiaj z tą niezwykle przyjemną sprawą, jaką jest, gdzie młodzi ludzie piszą do mnie, pytając się, jak zacząć, co zrobić, żeby ci się udało. Ja uważam, że mi się dzisiaj udało. Mhm. I no skoro jestem największy, jeżeli chodzi o tę branżę w Polsce, to mówię to z odpowiedzialnością, że mi się udało. Ja się czuję, że ja niosę ten sukces. Ja naprawdę się czuję w tym dobry. Ja to bardzo lubię. Ja to robię z pasją. Ja kocham zegarki. Jakby to jest naprawdę wspaniały biznes. To są arcydzieła, to są ciekawi ludzie, to jest wachlarz środowisk, to jest zagadki każdego dnia socjologiczne, to są psychotechniki, które musisz, z którymi się mierzysz każdego dnia. Ja wiem, że ty mówisz, że ty jesteś introwertykiem i dla ciebie wykończyłbyś się. To już mówię dzisiaj. Ja jestem chyba z tego zbudowany. Jestem stworzony z ludzkich emocji, które gdzieś tam się krzyżują i przecinają i są kompletnie kontrastowe dla siebie każdego dnia. Ja nawet spotykam się już dzisiaj w tym biznesie, jakby sukces widzę wtedy, kiedy wiem, że ktoś niekoniecznie mnie lubi, ale musi kupić ten zegarek u mnie. Mam nawet ludzi, którzy wysyłają, żebym nie wiedział, że oni kupili ten zegarek ode mnie, wysyłają kogoś po zegarek dla siebie do mnie do sklepu. Ja o tym po czasie wiem, albo widzę tą osobę w moim zegarku. Ja rozpoznam każdy zegarek, naprawdę, który sprzedałem. Mam bardzo dobrą pamięć.
Z czego to wynika, że ktoś wysyła innego człowieka, żeby kupił zegarek?
Bo nie chce się przyznać, że kupi ode mnie, bo mu będzie głupio albo...
Dlaczego?
Nie wiem. Może nie darzy mnie jakąś sympatią. Wiesz, każdy ma swoją specyfikę. Ja trochę jakby... Patrząc na to, że musiałem wyświetlić się w tych social mediach, ja niekiedy mam wrażenie, że to jest pajacowanie.
Social media to jest pajacowanie, to jest taka dziwna.
To jest pajacowanie i ja się czuję z tym, że to nie jestem ja jakby w tych kwestiach. Staram się, pracuję nad tym. Pracuję nad tym, mam kilka pomysłów, jak wdrożyć w to następne osoby, żeby troszeczkę się schować w cień. Nie jest to proste, ale mam na to pomysł. Ja to zrobię. W najbliższym czasie nawet.
To znaczy?
Wiesz, ja nie ukrywam, że mnie się trochę... ja się do tego dla mnie się stało oczywiste, ten Instagram i to wszystko stało się oczywiste, tylko nie... Skłamałbym, gdybym powiedział, że to nie przekłada się na biznes. Ja to robię dla pieniędzy. I bycie sympatycznym i wyświetlanie się w internecie próby, które podejmuję, bycia interesującym, ja to robię dla rozpoznawalności tego brandu, dla budowania wiarygodności. Nawet to, że jestem dzisiaj tutaj u ciebie. Mhm. Wiesz, ktoś jak wydał u ciebie dużo kasy, tak prozaicznie mówiąc, naprawdę kolokwialnie, dużo kasy, to pewnie będzie wiedział, u kogo te pieniądze wydał. Mhm. Będzie chciał wiedzieć, u kogo te pieniądze wydał. I ja dlatego się wyświetliłem, ja się pokazałem w tych social mediach. Ja marzyłbym zostać anonimowy. Dzisiaj w tej branży jest to niemożliwe. To są dobra luksusowe, to są masy celebrytów reklamujących się, to jest budowanie rozpoznawalności, to jest normalny, klasyczny marketing. I nie mamy prawa robić tego biznesu dzisiaj bez tego. Choć zaznaczam, to niekoniecznie jestem ja, naprawdę uważam to za pajacowanie. Cudownie byłoby mi się poczuć anonimowym biznesmenem, robiącym te same wyniki i tą samą sprzedaż, ukrywającym się w cieniu własnego biura, wydającym te przepiękne zegarki, uśmiechającym się bogatym ludziom, wsiadającym do drogiego samochodu, jadącym sobie na tenisa i pozostającym w cieniu. Jest to jedno z moich marzeń. Na dzień dzisiejszy nie umiem go, nawet go nie widzę w odległości, ale ja to zrobię. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Wiesz, dzisiaj mam 34 lata, wydaje mi się, że mam na to jeszcze chwilę czasu, żeby się odsunąć w cień. Skoro już dzisiaj o tym myślę, to jest pierwszy krok do tego, że to zrobię. Jeśli odpukać, nic nie stanie mi na przeszkodzie, oczywiście. No.
Nie tylko w twoim biznesie oczywiście jest tak, że trzeba być w social mediach, żeby docierać do ludzi, ale to ja się zawsze zastanawiałem, obserwowałem wiele osób w internecie i dla mnie social media to zawsze była taka forma marketingu. Ja to zawsze traktowałem w kwestii tego, co ja mogę z tego zyskać, więc jeśli mogę coś z tego zyskać, to coś wstawiam. Ja nie rozumiem wstawiania zdjęć na social media tak po prostu, bo w sumie to nie wiem, jaka by była, miała być motywacja. To jest dla mnie niezrozumiałe. Takie obcowanie w tych social mediach jakby dokładnie po co?
Ja się dziwię samemu sobie bardzo często. I jakby jak idę na jakieś wydarzenie, gdzie ludzie nagrywają koncert, nie oglądając go, tego kompletnie nie rozumiem. Nie dość, że tego później nie odtworzą w tym telefonie. No, sam szacunek, ja uważam, że to jest idiotyczne. I nagrywanie koncertu, stojąc na koncercie i nagrywając, że nie wiem, Beyoncé śpiewa, którego potem tego nie odtworzysz, puszczasz to dla ludzi, którzy i tak w jakości tego nie słyszą, na Instagramie, którzy i tak mają to tak naprawdę w dupie. Mhm. I teraz złapałem się wielokroć na takich rzeczach. Oczywiście.
Ja też wstawiałem z koncertu jak coś.
Rozumiem. Jakby nie obserwowałem cię jeszcze. Wtedy. No i powiem ci tak, dla mnie social media to jest trochę chęć pokazania się w odpowiednim gronie. Wiesz, ja wrzucam zdjęcia ze znanymi ludźmi, jestem za to krytykowany bardzo często. Ja się cieszę, że ja tych ludzi poznaję. Ja się zwyczajnie z tego powodu cieszę. Ja o tym nawet nie myślałem 10 lat temu, zaczynając ten biznes. I jeżeli ktoś myśli, że to ja tych ludzi proszę, żeby się zgłosili, nie, naprawdę dzisiaj ci ludzie przychodzą do mnie po zegarki. To ja być może jeszcze 3 lata temu to zabiegałem bardzo o takie rzeczy. Ja dzisiaj czuję się jednym z niewielu i tak naprawdę, jeżeli ktoś chce kupić drogi zegarek, to ta osoba trafi do mnie. I oczywiście przyznaję się, jest to moja próżność, to pokazywanie się z tymi ludźmi, trochę chęć prezentacji, ale to jest taki biznes. To jest biznes, którym zaczęliśmy tymi słowami na początku. On jest trochę zbudowany na próżności. Są to piękne rzeczy, jest to sztuka, są to arcydzieła, ale byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że tak myślę. Natomiast powiedz mi, czym innym jako faceci mamy na przykład się prezentować? No mamy samochód, drogi zegarek, piękną kobietę i co, wiesz, co, no, ubrania jakieś może, ale natomiast jakby wyznacznikiem tego luksusu, który można, no nie mówię o czarnoskórych raperach, którzy wstawią sobie diamenty w zęby, to jest już dla mnie absurd. Natomiast
Inna kultura,
dla mnie absurd. Natomiast wiesz, w naszych realiach ja myślę, że nie doczekamy czasów, kiedy zegarek przestanie być atrakcyjną formą luksusu.
Pytanie, czy w ogóle jest konieczność pokazywania tego luksusu? Jest mnóstwo miliarderów, którzy w ogóle tego nie pokazują. Chodzą w podkoszulku i nic ich nie obchodzi.
Ja wiem, o czym, co masz na myśli teraz nawet, które jakieś tam
Warren Buffett na przykład, czy Bill Gates.
Mają zegarki. Nie mają bardzo drogich, ale mają. Warren
Zuckerberg
Buffett nosi,
chyba nie ma.
Zuckerberg chyba nie ma, bo tam
Elon Musk też nie nosił.
Nie, Elon Musk ma kilka zegarków.
Ale był czas, że nie nosił, bo pamiętam, że był u Rogana i Rogan go pytał, dlaczego nie nosisz zegarka? On wyciąga iPhone'a, przecież on iPhone mi pokazuje czas.
Jasne, tylko to jest urządzenie elektroniczne, a to jest zegarek. Jednak to ja będę bronił zegarków. To jest.
Nie dziwię się wcale. No,
ja sobie też nie. Natomiast będę ich bronił ja nadal uważam, że to są przepiękne przedmioty wykonane z metali szlachetnych, ze złota, z platyny i to są arcydzieła, które kosztowały ludzi mnóstwo pracy. To jest historia, to jest zegarmistrzostwo, to jest sztuka, to jest nauka, to są piękne rzeczy. I ja stoję na straży tego. Ale nie będę ukrywał tego, że jest to jednak wyznacznik luksusu, pokazu, chęć prezentacji trochę zasobności portfela. I taka jest prawda.
Trochę oszukujesz tym, że mówisz, że nie znasz się na zegarkach.
Nie, ja nie powiedziałem, że się nie znam. Ja powiedziałem, że w tej branży chyba lepiej znać się dobrze na ludziach niż na zegarkach. A czy się nie znam na zegarkach? Nie, no myślę, że bardzo dobrze się znam na zegarkach. Gorzej się znam na zegarmistrzostwie. Natomiast jakby prowadzimy również serwis, więc są ludzie za to odpowiedzialni w firmie. Ja pod kątem technicznym nie czuję się w sile doradzać. Odsyłam natychmiast do osób kompetentnych.
Co uważasz, że dały ci znajomości, które zdobyłeś dzięki temu biznesowi?
Mnóstwo wspaniałych momentów w życiu.
To znaczy?
Super w doborowym towarzystwie zjedzonych kolacji. Wysłuchania naprawdę ciekawych historii. Ja słucham ludzi, jakby. Słucham, przez niektórych podziwiam, wyciągam wnioski, jakby zapamiętuję. Dla mnie takie ludzi, wspaniale się słucha ludzi, którzy pięknie umieją mówić. Poznałem w tej branży ludzi, których mogłem słuchać i słuchać. Nawet chciałbym, żeby mnie przerywali mówić. To jest tak, tak złotoustych ludzi, że byłem zaczarowany.
Kto według ciebie najlepiej mówił z takich osób, które poznałeś?
Nie chciałbym tutaj wymieniać ludzi, bo bym zapomniał o kimś i będzie mi potem głupio. Mhm. Będę wracał od ciebie i będę myślał, czemu ja o nim nie powiedziałem.
Albo ktoś inny pomyśli sobie, a czemu? Przecież ja też super mówię.
No właśnie, no, więc pozostanę jednak polityczny w tej kwestii. Natomiast...
To jest trochę trudne w rozmawianiu z tobą, bo okazuje się, że wiele rzeczy nie mogę cię zapytać, dlatego, bo ty masz tych klientów
możesz pytać.
I znasz się z nimi personalnie, ale ty mi nie możesz odpowiedzieć, co ja mam za interes w pytaniu.
Możesz pytać, zawsze może gdzieś zapomnę jakby tego taktu w tym wszystkim. Natomiast nie, ale naprawdę jest mi ciężko w tym momencie wymieniać tych ludzi, bo są to nawet osoby, które nie będą popularne. Mhm. Szczególnie takie. Które zaczarowały mnie swoją historią, sposobem mówienia. Poznałem naprawdę mnóstwo bardzo wykształconych, ale też wspaniałych ludzi, którzy zmienili mój pogląd na świat nawet. Wiele takich osób było, co zmieniło mój pogląd na świat.
To znaczy?
Wiesz, poznawałem ludzi z dziedziny sportu, poznawałem ludzi, którzy byli w moim momencie, w którym ja odchodziłem od życia całkowicie imprezowego i ja dzisiaj jestem wdzięczny za to tym ludziom. Natomiast niezależnie od tego, czy mam z nimi kontakt, czy nie, to ja jestem wdzięczny i będę o tym zawsze pamiętał, bo to są dla mnie wyjątkowe przemiany, które patrząc na kogoś, widzisz kogoś silnego, kto zrezygnował z danych rzeczy na poczet normalności i fajnego czasu. Pewne rzeczy trzeba zobaczyć, żeby się obudzić i zrozumieć, że można inaczej funkcjonować, że pewne oczywistości, które stają się, nie wiem, weekendowym celebrowaniem sobie rzeczy, są błędem. I to jest gigantyczna wartość. W moim odczuciu gigantyczna.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Kiedy się zorientowałeś, że celebrowanie weekendu jest błędem dla ciebie?
Ponad rok temu.
Mhm. A co było czynnikiem, który na to wpłynęło?
Wszystko.
To znaczy?
Wiesz, to jest tak, że jeżeli celebrowanie staje się oczywistą częścią twojego życia, czy tam nazwijmy to imprezowaniem, bo to celebrowanie to jest używanie za ładnego słowa, bo imprezowanie wiąże się często ze stanami, w których człowiek się czuje źle i czuje się podle i nie jest sobą. I to się wiąże ze wszystkimi używkami, z alkoholem, z narkotykami.
Zwłaszcza w takim środowisku.
Wiesz, bardzo dużo młodych ludzi, mierzy się dzisiaj z tym problemem. I jakbym mógł coś powiedzieć tym ludziom, to bym powiedział naprawdę każdy dzień jest dobry, żeby wygrać z tym i zrezygnować, bo życie jest piękne.
Mówisz trochę, jakbyś był uzależniony. Czy myślisz, że tak było przez pewien czas?
Nie, no myślę, że byłem uzależniony od imprez.
Od imprez?
Tak. Mhm. Od stanu imprezowego. Myślę, że to się stało oczywistym. Chociaż wiesz, to nie było tak, nie zobaczyłeś mnie nigdy w pracy pijanego czy pod wpływem jakichś środków.
Ale mówiłeś, że zawalałeś terminy.
Nie, mówiłem, że teraz przestałem je zawalać. Wiesz co, tak, uważam, że dużo imprezowałem i przyznaję się do tego, nie mam z tym problemu jakby. Dzisiaj nie imprezuję wcale. Znaczy, nie imprezuję wcale. I czuję się z tym świetnie. Warto sobie czymś to zastąpić. W moim przypadku to był sport, to były aktywności, wszystkie aktywności fizyczne. Choć ja myślę, że wiele osób, które imprezuje dzisiaj tak jak ja imprezowałem, absolutnie nie postrzega tego w kategorii problemu. Bo to nie jakby... bo można to tak nazwać, można tak żyć. Można tak przejść przez całe życie.
Jak masz się 20...
I można tak przejść przez całe życie i nikt ci nie powie, że miałeś z tym problem. Mhm. To nie jest kwestia tego, co ci ktoś powie. To jest kwestia tego, co ty o tym myślisz. Co na koniec dnia, jeżeli pojawiają ci się myśli, że robisz coś nie tak, to znaczy, że robisz coś bardzo nie tak. I nie ma nic znaczenia, co myśli o tobie otoczenie.
Dlatego zapytałem.
Ja o tym wspominałem nawet w rozmowie, którą kiedyś miałem, że...
Możesz mówić spokojnie u żurnalisty.
Tak, u żurnalisty jakby wspominałem, że imprezowanie, jak się ma kasę, to jest niezauważalne. Jest absolutnie niezauważalne dla reszty.
W pewnym sensie się z tobą zgadzam. Domyślam się, że chodzi ci o to, że są ludzie, którzy jak imprezują, to zaczynają mieć jakieś kłopoty życiowe. Jeśli ty masz pieniądze i imprezujesz, to tych kłopotów nie masz.
Nie masz. Dalej cię ludzie zobaczą twój sukces, zobaczą, że masz kasę, zobaczą cię w pięknych miejscach, na pięknych wakacjach.
Ale to, co masz wewnątrz.
Z drogimi zegarkami. Oni nie mają prawa wiedzieć, o czym ty myślisz. Oni nie mają prawa wiedzieć, że źle się czujesz, że nie jesteś w stanie wyrazić swoich emocji, że nie patrzysz na piękno rzeczy, które cię otaczają, że nie jesteś w stanie się pobawić z dziećmi na właściwym poziomie, na tym, jakie te dzieci od ciebie oczekują, bo się po prostu źle czujesz. To jest podłe. I warto o tym w ten sposób mówić. Ja naprawdę uważam, że nie dzisiaj, że można tak żyć i ludzie tak żyją. Jakby, wiesz, nie mierzyłem się z jakimś codziennym piciem i tak dalej. Nie miałem tego problemu. Natomiast nawet imprezowanie co weekend to jest piekielne ryzyko nie nazywać tego problemem.
Ja nie, w ogóle nie uważam, w sensie mówisz o tym, jakby to było jakieś dziwne. Myślę, że każdy, może nie każdy, ale większość z nas miała taki okres imprezowy i każdy z niego albo wyszedł, albo został w nim. Myślę, że najbardziej skomplikowane jest to, jak robisz się starszy i czym jesteś starszy, tym bardziej cię to obciąża. Jak masz 20 lat, to sobie idziesz na imprezę 3 dni z rzędu, nic ci się nie dzieje. Jak masz 30 lat, to się zaczynają schody.
Dokładnie to samo uważam, że to jest kwestia etapu w życiu. I tylko, że czym szybciej człowiek to zrozumie, nikt nie jest w stanie ci w tym pomóc. Jeżeli sam nie będziesz chciał jakby pozmieniać sobie zwyczajnie priorytetów, bo to jest, wiesz, to jest priorytet. To, wiesz, to są, nie ma nic chyba trudniejszego niż zmiana nawyków. To się staje nawykowe. Imprezowanie w Polsce, w ogóle na świecie pewnie, ja nie wiem, ja mówię akurat o Polsce, jest nawykowe. Ono jest wręcz marketingiem. Ludzie się oznaczają na ciężkich po prostu libacjach, robiąc z tego coś fajnego.
Ja mam kumpla, który był w branży, w której mówił mi, że ciężko było mu złapać zlecenia w tej branży, dlatego, bo wszyscy razem ze sobą imprezowali i pili razem wódkę. I on przez to, że nie chodził na te imprezy, nie pił wódki z tymi ludźmi, po prostu ciężko mu się było wbić w branżę.
Nie, ja tak nie uważam. W ogóle wiem, o czym mówisz, ale jeżeli ktoś mi powie, że alkohol i imprezowanie pomogły mu w nawiązywaniu relacji, to jest, dla mnie to jest absurd i idiotyzm.
Czemu?
Bo nie uważam, że tak jest, absolutnie.
Czemu?
Bo można to zrobić bez alkoholu.
Oczywiście, że można, ale alkohol ułatwia niektóre relacje.
Nie, a alkohol otłumania. Śmiejemy się z rzeczy, które... Śmiejemy się z tego, że ktoś się przewróci na chodniku i jest to dla nas piekielnie zabawne i zrywamy boki wszyscy, gdzie normalnie by cię to nie rozbawiło. Jeżeli przejdziesz na świadomość taką, że bawią cię rzeczy zupełnie inne, po pewnym czasie to zrozumiesz, że nagle jest trochę mniej ludzi wokół ciebie, trochę więcej merytorycznych rozmów, trochę więcej ciekawych żartów albo na prawdziwych ataków śmiechu. Mhm. Bo coś jest naprawdę śmieszne. Wiesz, alkohol to 90% imprez, to 90% czasu na imprezie to jest polej, nalej, ja wypiję tyle, ty tyle. Przecież przy tej głośnej muzyce i przy imprezowaniu nie jesteś w stanie powiedzieć nic sensownego, ani nic sensownego usłyszeć.
I druga sprawa,
więc ciężko mi mówić, że ktoś nawiązał mega relację. Relacje to może się z kimś poznał, ale to, że idziesz na imprezę albo idziesz na spotkanie towarzyskie, nie oznacza, że musisz wrzucić z niego zrobiony i w stanie agonalnym. Możesz kogoś poznać. Oczywiście spotkania towarzyskie są po to, żeby kogoś poznać, tylko że w spotkaniach towarzyskich stało się oczywistym to, że pojawiają się w Polsce i na świecie alkohol i inne używki. I to jest ten błąd, bo spotkania towarzyskie są świetne. Można z kimś naprawdę spędzić super czas, jechać na świetne wakacje, można z kimś iść na genialną kolację, można siedzieć do drugiej nad ranem, do drugiej w nocy, jeść chipsy i pić sok pomarańczowy. Mhm. I i będziesz z tej rozmowy pamiętał wszystko. I wtedy zrozumiesz jeszcze jedną ważną rzecz, że jeżeli chcesz z kimś siedzieć i nudzić się do tej drugiej w nocy, jeść z nim te chipsy i przepijać sokiem pomarańczowym albo Coca-Colą, to znaczy, że naprawdę chcesz z nim spędzać czas. Bo jeżeli następnego dnia się obudzisz nie ze wstrętem, z kacem i myślisz sobie, że nie możesz patrzeć na tych ludzi, których cały wieczór tak naprawdę nie usłyszałeś od nich nic, tylko postawiłeś im parę drinków albo piłeś z nimi wódkę, to jeżeli będziesz chciał z nim spędzić czas, to znaczy, że to jest twój kumpel.
I co do tych ludzi, jeszcze byłeś znieczulony, bo tak naprawdę jesteś znieczulony i nie przeszkadza ci, jacy ci ludzie są.
Nie
normalnie byś się z nimi nie zadawał.
Nie przeszkadza ci nic.
A tak, to mówisz, spoko ziomki, ważne, że możemy się napić.
Dokładnie. Wiesz, jak jest alkohol, to się jednak gdy zbiera grono ludzi i wszyscy się śmieją, jest śmiesznie, fajnie. A potem jest samotność w domu i myślenie, że tak naprawdę na tych ludzi nawet liczyć nie możesz. W jakichkolwiek najprostszych sprawach.
No a do tego się dokładają takie rzeczy, że jak prowadzisz biznes i jeszcze dodatkowo dolewasz w siebie wódki i różnych innych środków, no to w pewnym momencie zaczyna ci to zdrowotnie dojeżdżać. Nie jesteś
wiesz, ja mówię o zawodzeniu, to są rzeczy typu, jak dzwoni do ciebie mama i mówi, że złapała gumę, a jest sobota, 9 nad ranem, a ty wracasz z afteru. I co jej powiesz? Nie przejmuj się, mamo, radź sobie sama, wrzuć taksówką, ja ci to załatwię w poniedziałek. Wiesz, to są strasznie wartościowe rzeczy. Na przykład taka pomoc dla rodziców. Ja wiem, że dla moich rodziców to na pewno też było bardzo ważne. Taka zwyczajna pomoc, takie bycie dostępnym. Była taka piosenka nawet, ma tam Bajmu, czy gdzieś spojrzeć matce w oczy, całkiem wolny. Tak. No, natomiast to są wyjątkowe momenty.
I jeszcze jedną ciekawą rzecz wspominałeś o tym, że zacząłeś się w pewnym momencie pojawiać w środowiskach, w których mówiłeś, że zaczęłaś się tam pojawiać tylko i wyłącznie przez to, że miałeś pieniądze i zorientowałeś się, że tak było.
Na pewno tak było.
Co to znaczy, że się zorientowałeś, że tak było?
Wiesz, jak masz pieniądze, to zaczynają pojawiać się koledzy, którzy pewnie myślą, że są w stanie coś ci zaoferować. Jak jesteś młody i głupi, to wydaje ci się, że są silni i mają jakieś możliwości. Warto zorientować się w danym momencie, że to jest bzdura.
Czyli ty nie uważasz, że to, gdzie jesteś biznesowo, w jakimś stopniu wynika z tego, że właśnie pojawiałeś się w takich miejscach i że poznawałeś tych ludzi?
Nie, absolutnie. Myślę, że mógłbym być tylko jeszcze dalej, gdybym ich nie poznawał.
To ciekawe. Czyli to było tylko takie imprezowanie. Nie traktowałeś tego trochę jak social media, że okej, idę na imprezę, ale tutaj...
Nie, no zależy, o których środowiskach mówisz. Jeżeli mówisz o tych, które uważam, że pojawiłem się tam i się pojawiły te środowiska tylko ze względu na pieniądze, a potem zrezygnowałem z nich, bo zrozumiałem, że tak jest, to ja mówię o jakichś niegodziwych środowiskach. Ja takie mam na myśli w tym momencie. Natomiast oczywiście pieniądze są przepustką do pewnych środowisk i nie można jakby o tym zapominać, ale to niekoniecznie są niewartościowe środowiska. No, ludzie się klasyfikują, ludzie się dobierają w grupy. Trochę zasobność portfela dzisiaj jest taką... jest argumentem do dzielenia się na pewne grupy.
Nawet miejsca, w które wchodzisz, no nie pójdziesz, jeśli nie masz pieniędzy, nie pójdziesz w niektóre miejsca po prostu.
Dokładnie tak jest. I jakby to oczywiście mogło poszerzyć mi w wielu momentach swoją grupę docelowych klientów. Ale ja jakby inaczej odebrałem twoje pytanie. Mi chodziło o te niegodziwe klimaty, których nie wspominam dobrze i to było szczeniactwo z mojej strony, absolutne.
Miałeś jakieś takie kulminacyjne sytuacje, jeśli chodzi o te środowiska, te właśnie złe, o których wspominasz?
Miałem. Gdzie jak się już zaczynasz z nich wychodzić, to oni czują, że coś im ucieka i zaczynają się konflikty i z tych konfliktów trzeba umieć w mądry sposób wyjść i tyle. Mhm. Ciekawy to jest dla ciebie temat, te konflikty.
Oczywiście, że dla mnie ciekawe konflikty są trudne. Czemu to zauważasz? Czemu zwracasz na to uwagę?
Nie zwracam uwagę jakby na twoją mimikę. Który moment jest dla ciebie... dosyć jest to odczytywalne, który moment cię ciekawi. Tak, takie konflikty były. Było ich nawet więcej niż 1, 2 i 5. I byłem na to szczególnie narażony ze względu na... Uważam dzisiaj bardziej niż pieniądze to na głupotę moją. Młody wiek. Każdy czas się rządzi swoimi prawami. Nie wiem, kto nie popełniał błędów, ja popełniałem na pewno ich mnóstwo i tak widocznie miało być.
Wróćmy do tych...
Ale to też umacnia. Wszystkie takie sytuacje kulminacyjne, warto o tym wspomnieć, na pewno umacniają nas. Mnie dzisiaj nie zaskoczy nic złego ze strony drugiego człowieka. Byłem narażony na tyle ataków kolegów różnych i pewnych aktów fałszywości i dziadostwa i podłości, że nie zdziwi mnie dzisiaj nic. Jestem na to odporny, jestem na to przygotowany. Ja myślę, że w ogóle stworzony jestem z takiej sytuacji i umocniło mnie to i dzisiaj łatwiej mi się idzie przez życie.
To jak w takim razie w tym momencie unikasz takich sytuacji? Bo domyślam się... Bo
nie zbliżam się.
Właśnie, o to chcę zapytać, bo domyślam się, że potrafisz już rozpoznawać konkretne środowiska i konkretnych ludzi.
Jestem odizolowany całkowicie. Bardzo.
A jak ktoś nowy się pojawia?
Bardzo rzadko się ostatnio pojawiał u mnie w życiu ktoś nowy. Ale są tacy ludzie. Ostatnio poznałem kilka osób, które są bardzo, bardzo pozytywnymi ludźmi. Chodzi o ludzi. Mhm. I bardzo miło mi się spędza z nimi czas. Są to sportowcy. Piłkarze nawet, mogę powiedzieć. I gdzieś się nam pokrzyżowały drogi i to jest właśnie piękno tego biznesu zegarkowego, bo pokrzyżowały się przez zegarki. A dzisiaj te zegarki w tych relacjach nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Ale znaczenie ma wspólny czas. I to taki zwyczajnie wspólny czas. Co robisz? Nic. A ty też nic. I co? I widzimy się? Tak, no to cykl. Idziemy się gdzieś spotkać, zjeść coś dobrego, pogadać. Jest śmiesznie, jest fajnie i nie wiąże się to w ogóle z biznesem. Fajne kumpelstwo.
Tyle. No domyślam się, że jeśli mówisz o relacji, która zaczyna się od... Może nie zaczyna się, ale jest taki telefon, co robisz? Nic, ja też nic, to idźmy się spotkać. No to od razu otwiera całkowicie inne spotkanie.
Oczywiście. Mhm. I ja dzisiaj bardzo cenię sobie takie relacje. Gorzej, jak ktoś dzwoni, co robisz? Nic. A ty? Nic. A masz Submarinera, Rolexa? To wtedy już sobie myślę, oho.
Chcę wrócić do tych 7 sekund, tego pierwszego kontaktu, bo chyba nie skończyliśmy tego tematu, a chciałbym pogadać o tym, co uważasz, że jest takie istotne, na co zwracasz uwagę, jak dostosowujesz się do różnych ludzi.
Wiesz, ludzie, zawsze musisz mieć... przed oczami to musisz pamiętać o tym, że możesz mieć bardzo, ja nazwę to tylko przeciwnika, mocnego przeciwnika po drugiej stronie. W sensie, możesz mieć bardzo wyrachowanego gracza i zawsze lepiej pomyśleć, że tak jest. Na starcie założyć, że siadasz z kimś do stołu, kto jest lepszy, mądrzejszy i bardziej błyskotliwy i ma większą wiedzę niż ty. Mhm. Jeżeli tego nie założysz, to z góry możesz się naciąć. Jak się natniesz, to nie wyjdziesz z tej relacji zwycięsko, w sensie nie pokażesz się z takiej strony, żeby poprowadzić tą relację trochę po twojemu. Bo jeżeli podejdziesz stricte sprzedażowo, ja tak pierwsze lata podchodziłem, to wiesz, człowiek, który zjadł zęby w biznesie albo przerobił tego świata już połowę, to on cię odczyta natychmiastowo. Ja dzisiaj nie rozsyłam ludziom ofert, nie zarzucam ich zegarkami. Ostatnią rzeczą jest, którą im zaoferuję, to jest zegarek.
To co w takim razie robisz?
Rozmawiam z nimi.
O czym?
Ale mówisz o tych, którzy przyszli do sklepu, bo wiadomo, że jest klient, który przychodzi i mówi, dzień dobry, chcę to. Ja kocham takich klientów. Mhm. On oszczędza swój czas, najpierw powiem o jego, ale oszczędza też mój. I mówi, że nie ma czasu i się bardzo spieszy. I żebym tylko mu zrobił cenę. Ja od razu dzisiaj mówię, ja takim klientom robię najlepszą cenę. Mhm. Jeżeli...
Słyszeliście?
Słyszeliście, tak. Słyszeliście. Najlepszą. Oszczędność czasu jest wspaniała. Natomiast... takim, który bardzo dużo mówi, a ja mam tenisa za chwilę i wiem, że się na niego muszę spóźnić, to ta cena naprawdę nie idzie w dół. Mhm. Naprawdę. Natomiast te 7 sekund, mówisz, tak?
No to jest... No bo to jest trudne, to jest bardzo szybkie i trzeba być w tym...
No tutaj mieliśmy te 7 sekund w rozmowie telefonicznej naszej.
Rozmowie telefoniczne mieliśmy. Tutaj jak się spotkaliśmy, to już specjalnie na to zwracałem uwagę, już niczego nie robiłeś zupełnie.
To by się tylko tak może wydawać. Natomiast, no i dobrze, no to poczekaj, to możemy to odwrócić tę sytuację. No, mieliśmy 7 sekund telefoniczne. Mhm. Jak przebiegło?
Nie mam zielonego pojęcia. Totalnie nie pamiętam początku.
Rozumiem. A... ogólnie te pierwsze, no nie mówmy 7, bo użyliśmy 7, a 27?
Też nie wiem, nie pamiętam początku. Nie, to nie jest tak, że wiesz, mam zapisane, okej, co się działo na początku rozmowy. Pamiętam, że to, co mnie zainteresowało, to, że masz mnóstwo pasji odnośnie tego, czym się zajmujesz. Ja bardzo lubię takich ludzi.
Trzeba pokazać w takim razie, że mówisz o tym, o to, co robisz z pasją.
Ale to jest ważne dla mnie.
Ale to jest ważne dla ludzi. Mhm. wiesz, żeby pokazać, że to jest prawda, ten biznes, że to jest, że ten biznes jest zrobiony z pasją naprawdę, że nie jesteśmy tam tylko po to, żeby kupić sobie następny drugi samochód albo wygenerować tylko zysk, tylko spędźmy z tymi ludźmi czas i ja dzisiaj zapraszam wszystkich ludzi, którzy nawet dopiero mierzą się z zakupem zegarka, ja im wytłumaczę, chętnie opowiem. I ja wiem, że to jest inwestycja w tych ludzi, ja wiem, że to jest inwestycja również w mój biznes, ale ja poświęcę im czas, nawet powiem odważnie, że bardzo chętnie. I ja dlatego się teraz tak wyświetlam, bo ja służę tym ludziom. Pod kątem rady ludzie mnie pytają, czy mogę pana zapytać, czy warto to, możesz mnie zapytać. Ja odpowiem. Mhm. I nie musisz u mnie kupić zegarka. Ja nadal odpowiem, z wielką przyjemnością. I czuję się dzisiaj, że buduję tą społeczność zegarkową w Polsce i robię to świadomie i robię to chętnie. My jesteśmy jeszcze bardzo daleko, jeżeli chodzi o luksusowe zegarki w Polsce. Ten czas dopiero nadejdzie, w którym nasze dzieci będą dostawały po nas zegarki.
To jest w ogóle specyficzny rynek w Polsce, bo mamy złotówkę, więc ludzie są dużo mniej majętni u nas niż za granicą. Nie myślałeś o tym, żeby wychodzić za granicę bardziej?
Myślałem, ale sprzedaję na platformach międzynarodowych zegarki, więc każdego dnia sprzedaję zegarek za granicę. Mhm. Każdego dnia. Nawet nie jeden pewnie.
Ale to po prostu przez sklep internetowy?
Przez platformy sprzedażowe.
I ludzie nie mają problemu z po prostu z zamówieniem, kliknąć,
żadnego.
Zapłacić tyle pieniędzy?
Tak jak mówię, każdego dnia sprzedajemy coś za granicę, nawet poza Unię, na cały świat.
A jak rozmawiasz z klientem w sklepie i on do ciebie przychodzi, to ty rzeczywiście opowiadasz mu historię jakiegoś zegarka? I to rzeczywiście działa na tych
to zależy od człowieka, który przychodzi, czy on chce to w ogóle słuchać, bo to widać po człowieku, czy przychodzi kupić to, co już konkretnie chce, czy wymaga ode mnie, bo to czujesz tak od drugiego człowieka taką wymagalność opowiedzenia, zainteresowania go. Niektórzy ludzie tego potrzebują. Mhm. Ja im to dam wtedy. To zainteresowanie tym zegarkiem i mówienie o nim z pasją. Natomiast potrafię powiedzieć, że kogoś zainteresowanie danym zegarkiem jest nieuzasadnione i to nie jest dobry wybór. I kiedyś tego nie robiłem, a dzisiaj uważam, że czuję się w obowiązku doradzenia ludziom, którzy podejmują moim zdaniem złe wybory. Szczególnie klientom, którym już znam. I mnie o to proszą.
Ja tego nie rozumiem. Co to znaczy, że uważasz, że...
Przychodzi ktoś i mówi, że ja powinienem chyba mieć taki zegarek, Marek, tak? Bo moja praca jest na przykład taka. Ja mówię, że nie powinieneś. Nie taki. Nie ten w ogóle i odejdź od tego nurtu, bo to nie jest w ogóle ani dobry zegarek, ani to jest niedobry wybór, ani nie pasuje on do ciebie. I krzyżuję plany wtedy komuś, ale kto ma pokrzyżować te plany, jak nie ja? Mhm. Ma to przeczytać w czasopiśmie i zobaczyć, jaki zegarek nosi Brad Pitt, czy to wiesz, każdy jest inny. Ja wiem, kto do mnie przychodzi. Jeżeli ja znam tego człowieka, ja wiem, co on robi, jak on się ubiera, widzę go raz w miesiącu, wiem, jakim jeździ samochodem, wiem, jaki ma sposób wypowiadania się, wiem, co robi w weekendy. I jaki uprawia sport, to ja dopasuję ten zegarek do niego. I dopasuję do jego kieszeni, i dopasuję do jego stylu życia i stylu bycia. I jeszcze zrobimy ten zakup rozsądnie. Że nie będzie rozczarowany, kiedy przyjdzie taka potrzeba, żeby ten zegarek sprzedać.
Co to znaczy, że żeby kupić zegarek, trzeba mieć historię? I trzeba sobie na niego zasłużyć? O co w ogóle z tym chodzi?
To chodzi o poszczególne marki. Tutaj akurat mówimy o AP, przede wszystkim Patku i Rolexie. No, że pewne modele są niedostępne, trzeba mieć historię kupionych kilku zegarków, żeby uzyskać zgodę autoryzacji na zakup danego zegarka. Mhm. Ponieważ to są szczególnie te modele, o których wspominałeś na początku, że czy to prawda, że ktoś kupuje zegarek za 50 tysięcy w sklepie, może go sprzedać u mnie za 100, tak. Ale musisz na to zasłużyć. To nie jest tak, że pójdziesz. Co jest piekielnie zaburzone w Polsce, bo jest kolesiostwo i kumpelstwa działają i relacje i ludzie, którzy nie zasłużyli na Patki, noszą Patki, nie zasłużyli na te Rolexy, noszą Rolexy, bo kogoś znają. Ja uważam to za patologię tego biznesu i fatalne. Rozumiem, że ja nie mogę dostać. Pewnie jestem pierwszy na wszystkich czarnych listach, ponieważ jestem sprzedawcą. Mhm. Nigdy nie upominam się o taki zegarek i nigdy nie kupiłem żadnego w autoryzacji. Mhm. Natomiast no trudno, żeby mi Patek wydał zegarek, kiedy ja mam sklep z zegarkami i natychmiast bym go sprzedał i dla mnie to liczy najpiękniejszy zegarek, to jest ten, może tutaj akurat nie jest prawda, ale ten, na który najwięcej zarobię, ale natomiast te mi się podobają szczególnie. Natomiast wiesz, ja uważam, że ten rynek powinien mieć zachowaną tą kulturę zachodu. I wiesz, jeżeli ktoś zasłużył, jeżeli mój tata kupował patki sobie i mamie, załóżmy, nie kupował. Jeżeli kupował i jest nasze nazwisko wprowadzone do patka i te zegarki są, my je mamy, my budujemy tą kolekcję.
I czyli w ten sposób się buduje historia, wpisujesz nazwisko, tak. Zakupy i to
oczywiście
jest...
i każdy zegarek jest rejestrowany, że ty go kupiłeś w autoryzacji i kupując trzy następny, ten taki najbardziej pożądany, nagle dostajesz zgodę i możesz go kupić.
To jak się kupuje pierwsze?
Idziesz do sklepu, jako że chcesz zainteresować się i pewnie polecają ci jakiś model, który jest nie bardzo atrakcyjny.
Aha, i trzeba sobie w ten sposób to trzeba budować.
Tak jakby zasłużyć sobie na to, żeby dostać potem ten najbardziej atrakcyjny model. I teraz jest taka rzecz, że tak jak mówiłem, w Polsce to jest w ruinie.
Za granicą rzeczywiście tak nie jest? Mi się wydaje, że znajomości działają na całym świecie tak samo.
Być może też tak jest, ale ja rozumiem, że znany piłkarz, znany sportowiec, aktor dostaje taki zegarek, bo jest klientem VIP. I to jest wszystko w porządku, tylko ja nie mówię, być może za granicą też tak jest, ale w Polsce jest moim zdaniem wyjątkowo. Natomiast nie powinno tak być. Bo ja bym chciał kupować patka, którego ktoś miał 8 lat i mu się go znudził. Mu się on znudził. Zwyczajnie mu się znudził i chce mieć innego. Ale ten człowiek nie kupił tego patka po to, żeby zanieść go do Marka w Royal Watch i go sprzedać i na nim zarobić. Ja być może teraz uderzam we własny biznes. Ale to nie jest tak, jak to powinno wyglądać. Ja jednak uważam, że powinna być zachowana ta kultura tego biznesu. Wiesz, oczywiście ja pewnie miałbym dużo mniej towaru do handlu dzisiaj, gdyby tak nie było. Bo ludzie kupują te zegarki i przynoszą je do mnie. Następnego dnia, a najczęściej tego samego. Mhm. Biorąc ten zysk, kasując do kieszeni, bo ktoś im ogarnął to, że mają ten zegarek. Dla mnie to jest super, ja na tym zarabiam. Natomiast czy to jest dobre dla branży? Chyba nie.
Czemu?
Bo powinna być zachowana kolej rzeczy w handlu tymi dobrami luksusowymi. Okej, jak komuś się naprawdę znudził ten zegarek, albo przestał mu się podobać, niech go przyniesie do mnie. Niech zarobi na nim i sprzeda. Ale nie, że przynosi go tego samego dnia, on go nawet nie założył na rękę.
Ale z drugiej strony, jeśli możesz kupić jakiś zegarek i on ci w sumie jest niepotrzebny, ale możesz i możesz zarobić na nim 50 tysięcy, no to kto nie chce kupić i sprzedać od razu?
Z tego punktu widzenia tak, ale to w takim razie taka osoba, jeżeli naprawdę zasłużyła na to, i to zrobi tylko dlatego, że miała tą historię z zegarką i zbudowaną, to tak. Natomiast to jest atak na tych ludzi, którzy czekają, a naprawdę kupowali te zegarki, czekają i ich nie dostają. Mhm. Wiesz, to się wiąże na pewno z wielką frustracją i z niezadowoleniem.
Ale co to obchodzi tego gościa, który też sobie zasłużył i chce sobie sprzedać?
Nie, ale co sobie, ale powinno to obchodzić tego, co sobie nie zasłużył i sobie go kupuje i sprzedaje. Mhm. Bo to jest nierówność. A jest to niefajne, bo potem ci... Tu chodzi, dlatego to jest niedobre, bo potem ci ludzie, którzy naprawdę cenią ten biznes, oni się zniechęcają. A taki klient, który miał tych zegarków 7 czy 8 kupionych, to jest klient. To jest klient z pasją. To jest klient, który jak kupuje nowego patka w autoryzacji, to jest jedna sprawa, ale on również kupuje u mnie, a on zaczyna zniechęcać się do zegarków. Że to raczkuje to VIP-owskie traktowanie klientów wyjątkowych. I jak on się zniechęca do zegarków, to on nie kupi ani w patku potem, ani u mnie. Bo mówi, że pracował na to ileś tam latami, a tutaj ale ktoś, kto nie ma tej historii, załatwił sobie i odbiera tego patka i zanosi go do mnie, a on nie dostanie go. Przez to, że on ktoś go inny odebrał, to on go nie dostanie. Bo jest jakiś przydział tych zegarków dany na autoryzację.
Czyli są tacy czyści pasjonaci odnośnie zegarków, że kupują i oni rzeczywiście kochają te mechanizmy i jarają się
tym. Są, oczywiście, że są.
Jest taki cały rynek. To nie jest taki mocno biznesowy rynek, tylko są tacy pasjonaci.
I są tacy ludzie, co przychodzą tak doinformowani i on kupuje ten zegarek z pasją. I to jest ta jedyna grupa, w której nie widzę próżności. Tam jest pasja. Tam jest tylko pasja, tam jest mnóstwo wiedzy ciekawej. No nie da się tego inaczej nazwać niż pasja. Mhm.
Jak ci się pracuje w takim razie z takimi ludźmi, którzy tego nie mają? Jak rozmawiasz z takimi ludźmi?
Najłatwiej. Wiesz, kiedy przychodzi do mnie ktoś i mówi do mnie, że jest zainteresowany tym zegarkiem, to jest to, czy zapytać, czy się znam na zegarkach. I ja mówię, że to jest ten zegarek, a on się mnie pyta, czy przypadkiem 8 lat temu nie zmieniono odcienia tarczy. I ja myślę, o kurczę, to jest ten moment, w którym musimy iść do serwisu. No bo ja nie mam na ten temat bladego pojęcia. Przychodzi klient, który mówi, że zmieniła się szerokość uszu w IWC, albo od tego i tego rocznika indeksy były nieco grubsze. Ja albo będę udawał, że wiem, o co chodzi, i wtedy trzeba wyczuć, co jest lepiej. Ale najlepiej to jest wtedy, jeżeli pytasz o techniki sprzedażowe, to trochę się zdradzę teraz, to najlepiej jest wtedy pokazać gigantyczne uznanie dla wiedzy drugiej osoby i przyznać się do tego, że tego nie wiesz. Nawet zapytać się.
Czyli jeszcze. Co byś zrobił, jeśli ktoś cię pyta o zmiany kolor?
Nie, pyta się, ja mówię, to wtedy najlepiej jest odpowiedzieć, że przyjemnie spotkać u siebie w sklepie kogoś, kto może cię doedukować danego tematu i czy mogę pana zaprosić do biura i chętnie o tym porozmawiam i dowiem się ja coś od pana. To będzie wielka lekcja. Mogę odwzajemnić się wtedy jedynie świetną ceną. Uśmiechnąłeś się, czujesz jakby...
Ja tego, wiesz co, w podcaście, którego słuchałem, powiedziałeś, że trzeba mówić ludziom to, co chcą usłyszeć i tak się nad tym zastanawiałem i myślę sobie, nie można tak robić, trzeba być szczery, ale później sobie pomyślałem, a co jak Biden się spotyka z Putinem, oni nie są dla siebie szczerzy, przecież nie mogą
nie,
sobie
wiesz co, ale bo ja tam tłumaczyłem to, to, że mówisz, że ktoś chce coś usłyszeć, to nie znaczy, że go kłamiesz.
Ale jest tam...
Wplecione...
No, tak nieszczerości, jakieś takie... Nie nieszczerości, tylko intencji twojej.
Nie, ale zawsze są rzeczy, które możesz pominąć i ich nie powiedzieć, ale zazwyczaj masz coś miłego komuś do powiedzenia, to powiedz. Mhm. Bo on pewnie na to czeka. I nie trzeba być nieszczerym nawet. I nie trzeba kłamać. Można pomijać rzeczy, które są...
Ale to jest forma manipulacji.
Nie powiem, że nie.
To mi się w tym nie podoba.
Rozumiem.
Więc co innego perswazja.
Czyli nie pójdziesz nigdy w kierunku branży zegarkowej, też nie chciałbym się namawiać.
Wiesz co, jest to skomplikowany temat, tak jak ci powiedziałem o tej polityce. No są szczeble, na których nie możesz mówić ludziom, co myślisz i tyle. I co wtedy? I wtedy nawet ja już...
No ja to nazwałem właśnie polityką, że warto być dobrym politykiem w tym temacie i mówić ludziom, co to chcą usłyszeć. No ja nadal tak uważam.
I może to jest smutna, ale będę, prawda, ale
będę
tak
bronił, ale będę bronił jednak aspektu, że to nie wiąże się z nieszczerością. Mhm. Bo ja uważam, że ja mówiąc do tego człowieka, który mnie powiedział coś, czego ja nie wiem o zegarku, to ja dzisiaj uważam, że ja wykształciłem w sobie taką chęć posiadania tej wiedzy od tych ludzi i takiej zwyczajnej empatii. Bo to jest przyjemne, kiedy przychodzi starszy pan do mnie i wie, że przychodzi do największego sklepu w Polsce, ja tam stoję i sprzedaję te zegarki, nagle poświęcam mu uwagę z należytym zainteresowaniem, to jest zwyczajnie bycie miłym, Przemek. Tu nie nazywajmy tego polityką ani manipulacją, bo to jest zwyczajnie bycie miłym i zainteresowanie się wiedzą drugiego człowieka, jeszcze w mojej branży. To ja teraz wręcz wracam do tego, co powiedziałeś i to absolutnie nie jest nieszczerość, to jest tylko i wyłącznie wykształcenie w sobie takiej umiejętności docenienia drugiego człowieka, który przychodzi do ciebie, zainteresuje cię czymś, bądź mniej zainteresuje, ale wykaż mu to zainteresowanie, bo to, też to czy ty zrobisz to szczerze, czy nieszczerze, to już zależy tylko od tego, kim jesteś. Mhm. Natomiast tak, to pozostanie kwestią tylko indywidualną, moim zdaniem.
Skąd u ciebie w takim razie taki drive na pieniądze? Mówisz, że najbardziej lubisz zegarki, te, na których najwięcej zarobisz, co ja w 100% rozumiem. To jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe. Tylko zastanawiam się w takim razie, skąd... Dlaczego tak jest według ciebie?
A ty nie lubisz pieniędzy?
Ja uwielbiam pieniądze, ale dlatego też pytam.
No bo to pieniądze dają takie... Wiesz, jak się czujesz... No dla każdego czym innym jest czuć się bogatym. Dla mnie czym innym było 10 lat temu, czym innym jest dzisiaj. Jeżeli nie muszę zastanawiać się, nie wiem, w restauracji, ile co kosztuje i...
To jest mega przyjemne. Wchodzisz do sklepu, po prostu wybierasz. Nie marnujesz czasu, nie zastanawiasz się nad jakimiś plakietkami.
To jest dla mnie wyjątkowa...
To jest luksus.
To jest luksus.
I, i oszczędność czasu.
To jeżeli pytasz mnie dlaczego, no to jest jeden z aspektów. Mam tak jeszcze z innymi rzeczami, które lubię, które się trochę wiążą z moim biznesem. Podróże, spokój. I taki spokój. Jakby pieniądze dają spokój. I można z tym dyskutować, że szczęścia nie dają. Ja nie mówię o szczęściu teraz, ja mówię o spokoju. W aktualnych czasach, w których żyjemy, no są nieodłącznym naszym, w każdej minucie naszego życia gdzieś się o te pieniądze ocieramy, albo ich potrzebujemy. I, no i tu uważam, że byłoby gigantycznie nieszczerym ze strony kogokolwiek, kto by mówił, że one nie mają znaczenia. Mają i tak jest.
Tak, to jest dla
mnie. I lubimy je bardziej lub mniej. Oczywiście nie mogą przesłonić nam świata, bo są rzeczy ważniejsze, ale są ważne. I są spoko.
Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, że pieniądze nie są ważne. Dla mnie to jest takie absurdalne. Jakby jak można
i nigdy powiedzieć? W życiu tego nie usłyszysz ode mnie.
To jest dziwne. Ale z drugiej strony powiedziałeś, że to też w wywiadzie, że jesteś na etapie, gdzie nie potrzebujesz być bardziej bogaty i że jesteś beneficjentem swojego życia.
Tak.
Co to znaczy być beneficjentem swojego
życia? Korzystam ze wszystkich uroków pieniędzy, które posiadam. W sensie, jak mam ochotę... Nie wiem, kocham grać w tenisa, miałem ochotę zrobić kort pod domem, zrobiłem kort i to są tak cudownie wydane pieniądze, że kocham te pieniądze i ten kort za to.
Siedzisz sobie tam czasami i myślisz sobie, mam kort tenisowy pod domem? Ja bym siedział na pewno.
Wiesz, ja naprawdę kocham grać w tenisa, więc jakby... No jest dużo aspektów, które... Jakby dzisiaj, kiedy już nie prowadzę życia imprezowego i wykorzystuję te pieniądze na rzeczy, które naprawdę przynoszą mi radość, mi, rodzinie i jakby bliskim osobom, to tak uważam, że jestem beneficjentem własnego życia. Ja z tych pieniędzy korzystam. I czy ich więcej potrzebuję? Nie mam marzeń, żeby jakiś, wiesz... Nie potrzebuję prywatnej wyspy, ani niesłychanych jakichś rzeczy. Po prostu o tym nie marzę. Pewnie jakbym marzył, to bym był niewolnikiem tej swojej pracy i bym dzisiaj otwierał czwarty sklep w Europie. Natomiast ja tak nie chcę. I powiedziałem, że dzisiaj jakbym miał wybrać więcej pieniędzy, a więcej czasu, to bez dyskusji wybieram czas.
Jak to ci się w takim razie udało osiągnąć? Bo jest mnóstwo ludzi, którzy są zarobieni. Wiele ludzi jest dużo bardziej zarobionych niż ty i im się nie udaje tego osiągnąć. Są ludzie, którzy popełniają samobójstwo w takiej sytuacji. Więc co uważasz, jak ty to zrobiłeś, że tobie pieniądze dają spokój, a są jednak ludzie, którym zupełnie tego one nie dają?
No trzeba przewartościować, że jak masz 16 tenisa z kimś, kogo lubisz i tenisa, którego kochasz, to nie ma prawa, że biznes stanąć na drodze tego tenisa. Nie ma najmniejszego prawa. Jakikolwiek by to biznes nie był. I ktoś powie, że no, ale tam miałem dużo do zarobienia, rozumiem, ale tu zmarnowałeś sobie dwie piękne godziny swojego życia. Robiąc to, co kochasz, robiąc coś zdrowego, śmiejąc się z dobrym kumplem na korcie tenisowym. I czy nie jadę na wakacje w piękne miejsce, bo akurat wtedy mam dwie licytacje gdzieś na końcu świata i muszę być... Nie, no to jest absurd. To jest niewolnictwo już wtedy. Wiesz, trumna nie ma kieszeni. I warto o tym zapamiętać, że kiedy pieniądze są takie, że my się stajemy ich niewolnikami. Czym więcej ich masz, potem tracisz czas na to, żeby je zabezpieczać. Potem się zaczynasz o nie martwić. To jest kolejny czas. Więc
czas i energia w głowie.
Energia w głowie. Potem nie umiesz się cieszyć z czegoś, co za nie kupiłeś, bo się moto martwisz. Bo tego jest za dużo. I jeżeli ktoś nie umie tego wypośrodkować, to staje się właśnie niewolnikiem tych pieniędzy. I ja uważam, że dlatego nie ma co gonić, żeby ich było za dużo, skoro nie umiesz wydać jakiejś tam części tego, co masz. W sensie nie wydajesz. Więc po co ci ich posiadanie większe? To jest głupie. I to jest chorobliwe. Ja rozumiem, że dla niektórzy są tacy ludzie, co mówią, że moją pasją jest zarabianie pieniędzy. Spoko. Moją nie jest.
Krótka piłka. Ja o tym sobie nie pomyślałem, jak mówiłeś o tych imprezach, ale jeśli ty chodziłeś na te imprezy z perspektywy osoby, która ma pieniądze, to też musiałeś mnóstwo pieniędzy tam wydawać.
Na pewno.
No, bo jak ja chodziłem jeszcze dawno, dawno temu, jak miałem zero pieniędzy, więc mnie to nic nie kosztowało, więc ja rozumiem. Jedyne, czym się martwiłem...
Nie, to, mnie to kosztowało i na pewno korzystali ludzie wokół mnie. I jakby, ale nie patrzę na to dzisiaj przez pryzmat tego, że zmarnowałem dużo kasy. Ja bardziej patrzę na to przez pryzmat, że zmarnowałem mnóstwo czasu. Wiesz, weekendy to jest w ogóle czas wolny. Zazwyczaj imprezuje się w weekend. Ta sobota i niedziela można było jechać, wziąć tatę na ryby. Wiesz, i można było zrobić cokolwiek. To jest czas, w którym nie jesteś w firmie, nie jesteś w pracy, a nie leżysz na kacu i jesz rosół o 14, żeby się lepiej poczuć, czy o 13. To nie, no po prostu, to wiesz, to jest marnowanie czasu. Nie patrzmy na to przez pryzmat pieniędzy. Pieniądze są mniej istotne w tym temacie. Naprawdę.
Wracając do tej rozmowy telefonicznej, którą mieliśmy, powiedziałeś mi w niej ciekawą rzecz, że te firmy zegarkowe wymyśliły, jakby ciągnąć absurdalne pieniądze z kieszeni bardzo bogatych i mądrych ludzi.
Tak, ja uważam, że niektóre firmy zegarkowe, takie mówimy już o zegarkach pod 10, 20, 30, 50 milionów, to jest wyciąganie pieniędzy od najbogatszych. I to jest element, przecież to nie ma sensu. Bo ja na przykład uważam, że zegarek za 10 milionów euro nie ma sensu. Ale biznesowo głaskałbym się sam po ramieniu, jakbym taki sprzedawał. To bym sobie mówił, Marek, jesteś wybitny, po prostu wybitny w wyciąganiu pieniędzy od miliarderów, no bo to jest pomysł. Wiesz, jedni kupują, złocą sobie samochód, a drudzy kupują za 50 milionów zegarek po to tylko, żeby pokazać go w social mediach. Bo ja nie znam osoby, która kupiła zegarek za 50 milionów i nie pokazano tego w social mediach.
Bo nie pokazała tego w social mediach. No więc pewnie są, ale nie pokazują.
No, nie wiem, czy są takie. Może jacyś kolekcjonerzy, ale zazwyczaj to gdzieś pokazuje się jakaś informacja na Twitterze albo na TikToku.
Myślisz, że to realnie w niektórych środowiskach pomaga biznesowo, że przychodzisz z jakimś bardzo drogim zegarkiem i ci ludzie dlatego to kupują? Czy to jest
takie... Ja już dzisiaj nie patrzę na to, bo ja jakby noszę drogie zegarki od 10 lat czy 12, więc jakby nie patrzę na przez pryzmat tego, ale jak jadę w niektóre miejsca gdzieś w świecie, o, to może to jest to ciekawe, to zakładam czasami zegarek z myślą o tym, że jak będę wchodził do danej restauracji albo gdzieś, to mogę zostać inaczej potraktowany.
Mhm. Ale są podobno miasta w Europie, gdzie nie można za bardzo zakładać
drogi. Tak, jest to niebezpieczne bardzo.
Jest to serio niebezpieczne?
Naprawdę, naprawdę. Mnóstwo moich kolegów potraciło zegarki, mnóstwo moich klientów. Przyłożono im nóż do gardła i zabrano zegarek.
Gdzie?
Londyn, Hiszpania, Francja. Ja takie miejsca znam.
Dosłownie ktoś podszedł z nożem?
To i... takich sytuacji znam, żeby się nie skłamać, z 50.
Z nożem, czy jakoś inaczej to też wygląda?
Inaczej też.
Z bronią pewnie jakieś też. Takie typowe napady? O zegarek?
Oczywiście, tak.
To jest, skąd ci ludzie wiedzą, że to prawdziwy zegarek?
Bo to są szajki wytrenowane w Londynie, w Paryżu, w Marbei, w Barcelonie, gdzie podjeżdżają na skuterach i zabierają ci ten zegarek.
Udaje się go później jakoś sensownie odzyskać? Czy...
Myślę, że nie. Myślę, że w większości przypadków nie.
To jest mega niebezpieczne w takim razie chodzić z takim zegarkiem.
W tamtych miastach tak.
Ty założyłbyś taki zegarek w tamtych miastach?
Nie, nigdy.
Naprawdę?
Nie.
Ja nie spodziewałem się, że to aż tak działa. Po drugie, jak widzisz kogoś, kto wysiada z dobrej fury, no to domyślasz się, że ma oryginalny zegarek.
No tak, trudno, żeby ktoś nosił podrabiany zegarek jeżdżąc Ferrari, ale to oni się znają, to już są wytrenowane, to są często pewnie przekazane, nadane informacje od stron, nie wiem, ludzi, którzy wiedzą pewnie, kto sprzedaje. Wiesz, takie... Szajki takie na pewno działają już profesjonalnie. Każdy w swoim fachu stara się być jak najlepszy, oni pewnie też.
Mhm. A ja się zastanawiałem nad tym, jeśli mówisz publicznie o tym, że masz tyle zegarków, ludzie wiedzą, gdzie masz te zegarki, to nie zdarzyło ci się nigdy, że była jakaś próba włamania?
Zdarzyło mi się.
No właśnie. I to pewnie nie raz.
Pewnie nie raz.
Bo to ludzie przecież potrafią wyrywać bankomaty ze ściany i gdzie się
wywozić. Zdarzyło się, ale zabezpieczamy się... To w bardzo mocny sposób.
Możesz o tym opowiedzieć? Czy?
Znaczy, no, jakby na stałe jest ochrona z bronią, jest zabezpieczeń jest mnóstwo. Teraz w ogóle budując nową siedzibę, to udoskonalaliśmy to w sposób, naprawdę analizując to z ludźmi, którzy znają się na tym, jak się zabezpieczać i staramy się robić to najlepiej, jak się da. O detalach to prosta sprawa, że nie będę opowiadał, natomiast...
A możesz opowiedzieć o jakiejś próbie włamania? Czy to też?
No to próby normalnych włamań były. W nocy, czy ktoś próbował gdzieś wejść i tak dalej. I nic się nie wydarzyło, natomiast, bo to nie jest takie proste, ale wiesz, wszystkie te zegarki znajdują się w sejfach i to nie jest tak, że zegarek można wejść, wybić szybę i zabrać zegarek. To tak nie działa.
Mhm.
Natomiast każdego dnia myślimy o bezpieczeństwie i wiesz, w Europie jest mnóstwo sklepów bardzo łatwo dostępnych i biżuterią i z tym. Tylko wiesz, te zegarki, zegarek nie jest łatwo sprzedać. No, co, to, że ktoś ukradnie 10 zegarków, to te zegarki natychmiast są zgłoszone, są kradzione i one nie mają takiej wartości. To sprzedaż takiego zegarka, no gdzieś sprzeda na czarnym rynku. Wiesz, te bazy kradzionych zegarków teraz i szybkość przekazywanej informacji powoduje to, że to nie jest atrakcyjne. Wiadomo, że dla takich, że tak powiem brzydko, dzikusów, bo nie da się ich inaczej nazwać, co w biały dzień podchodzą z nożem i zabierają, to on cokolwiek dostanie, on się cieszy. Ale jeżeli mówimy o jakimś poważnym napadzie, to są gigantyczne konsekwencje. To są lata w więzieniu za to, żeby zegarek sprzedać za 10% wartości. Dlatego nadal bardziej atrakcyjna będzie gotówka dla ludzi. Wiesz, no, ogólnie to są poważne akty bandyckie, które są obarczone gigantyczną odpowiedzialnością prawną i każdy musi, no to podejrzewam, że zastanawia się nad tym. No wiesz, zegarek to, gdzie on go sprzeda? To jest tak, no wrzuci na wagę i sprzeda na złoto i ktoś go stopi. No to dostanie za niego ile? 15 tysięcy czy 20? Czy 30? A potem spędzi 10 lat w więzieniu.
O siebie się nie martwisz w takim razie, że ciebie gdzieś zaatakują? Poza już miastami w Europie?
Nie założyłbym w tych miastach zegarka.
Ale mówię, gdzieś w Polsce tutaj.
Wiesz co, w Polsce nie spotkałem się z takimi sytuacjami jeszcze, żeby, no nie ma tych przyjezdnych jeszcze marokańskich grup, bądź albańskich, którzy, nie wiem czy to marokańskie, ja nie chcę tutaj żadnych grup podłączać pod żadne, ja nie wiem kto to jest, ja tylko oglądając te filmiki w internecie z tych napadów, to tam widzę, że wymienione są pewne nacje. Natomiast martwić się każdy martwi. Wiesz, możesz stracić portfel za rogiem. To jest normalna rzecz, no ale nie zawsze jesteś w stanie się przed tym zapobiec temu.
Co w takim razie chciałbyś usprawnić biznesowo u siebie aktualnie?
Aktualnie właśnie teraz jestem na etapie powiększania przestrzeni salonowej, to znacznie. Będzie miejsce do budowania takiego kontentu zegarkowego również. Zamierzam to robić.
To znaczy?
Będziemy opowiadać o zegarkach. W sposób taki edukacyjny, trochę ciekawy. Wiesz, ja każdego dnia kupuję nowe zegarki. I tych zegarków mnóstwo jest ciekawych. Ludzi trzeba zainteresować, trzeba ich doedukować. I ja się tym zajmę od najbliższego czasu. Myślę, że już za miesiąc będę gotowo miał tą przestrzeń. Będzie inna forma prezentacji, będzie...
Inna forma prezentacji, to znaczy...
Forma prezentacji, to znaczy będzie dużo więcej przestrzeni salonowej, będzie trochę inna forma prezentacji w social mediach, będzie rozszerzenie tych social mediów i będę się starał tego wszystkiego już nie robić sam. Znaczy raczej na pewno nie będę. Będę to usprawniał, będę to mechanizował trochę, nadam temu taki kształt, żeby trochę zaoszczędzić czasu i siebie w tym wszystkim.
Jak projektowałeś w tym momencie ten salon? Zastanawiałeś się nad tym, które zegarki wyeksponować, które ułożyć, gdzie, jak to ma być zrobione tak psychologicznie, żeby ludzie w jakiś sposób postrzegali te zegarki już po samym wejściu do salonu?
Wiesz co? Tak. Zastanawiałem się nad tym, ale to nie jest istotne. Jakby sam układ salonu jest ważny, natomiast to nie jest istotne. Istotne jest, żeby człowiek się tam dobrze czuł, żeby była taka przestrzeń. Wiesz, to jest trochę intymna branża. I dlatego powiększamy tą przestrzeń salonową, aby człowiek nie stał na człowieku. Bo nie każdy chce się pochwalić, czy wydaje dużo kasy. I jakby przestrzeń biurową, transakcyjną robimy zupełnie gdzie indziej. No będzie to wysoki wymiar. Myślę, że nie będzie takiego salonu w Europie w tym momencie. Jestem tego pewien nawet.
A jak wybierasz sobie ludzi, którzy tam pracują, w jaki sposób ich dobierasz? Na co zwracasz?
Wieloletnie relacje zbudowane na zaufaniu. I
bo to jest
bardzo trudna
sprawa. No właśnie.
Ciężko. Tak, tak. To jesteśmy wszyscy bardzo blisko od lat ze sobą i nic się nie zmienia. Nie zmieniają się ludzie.
Czyli nie ma tak, że masz rekrutację otwartą?
Nie ma w ogóle, nie ma. Nie ma mowy o żadnej rekrutacji. Od razu mówię tutaj na głos. Nie
ale przepewnie będzie moment, gdzie będziesz potrzebował zatrudnić jakichś nowych ludzi.
Po ciężkiej weryfikacji z poleceń trafiają nowe osoby, ale z którymi i tak już zaczynaliśmy pracę trochę wcześniej, ocieraliśmy się o siebie, znamy się, znamy jakieś swoje miejsca, skąd jesteśmy. Jakby to jest specyficzna branża i pracujemy z bliskimi sobie ludźmi. I nie dopuściłbym dzisiaj osoby z zewnątrz, totalnie obcej do pracy ze mną.
Czego byś się bał?
Wszystkiego.
To znaczy, nie możesz mi odpowiadać wszystkiego. To nie jest produktywna odpowiedź.
Rozumiem. Wiesz co, bałbym się... Wiesz, nie znasz kogoś historii. Nie wiesz, jaki ma problem. Nie wiesz, kto za nim stoi. Przychodzi ci obcy człowiek. Nie wiesz, kto go tam skierował. Nie wiesz o nim nic. Więc resztę rzeczy możesz dopowiedzieć sobie sam. No może mieć piekielnie złe zamiary od samego początku. Może mieć... Wiesz, może chcieć zbudować gigantyczne zaufanie, a za 2 lata zrobić ci psikusa. Tak jak było, nie wiem, w banku z konwojentem i tak dalej. Było mnóstwo takich historii. Wiesz, ludzie są wyjątkowo podli i przebiegli. I przebiegli.
To jest właśnie skomplikowane w twoim biznesie, że ty teraz musisz być na maksa uważny. Ty jak poznajesz ludzi, to jesteś pewnie, zanim nie poznasz ich tak 4 lata, to musisz tak z dystansu do nich podchodzić.
I tak traktujemy ludzi ogólnie.
Ale to musi być obciążające życiowo, nie?
Jest. No.
Nie, ciężko zaufać i to nie dlatego, bo jesteś nieufny, tylko dlatego, bo rozsądnie tak jest.
Bo taka jest nasza branża, no. Tak jest.
To musi być dziwne.
No, dla ciebie by było super przecież jako...
Dla mnie by było genialne.
Nie gniewaj się, ale staram się nie poznawać nowych ludzi.
A co byś chciał usprawnić w swoim funkcjonowaniu poza biznesem? Co uważasz, że jest do poprawy u ciebie w tym, jak ty prowadzisz biznes, jak prowadzisz samego siebie?
Telefon, za dużo posiadania telefonu. Cały czas jestem na telefonie. Okropne to jest. To jest mój największy teraz problem. Jestem od tego uzależniony, budzę się z nim i zasypiam z nim. Okropne to jest. I nad tym pracuję właśnie. To jest ten aspekt, o którym mówisz, to trafiłeś w 10. Ja jakby 90% rzeczy robię na telefonie. Ja w ogóle jestem specyficznym bardzo przedsiębiorcą. Nie mam dostępu do własnych kont, nie ludzie operują na moich kontach, na moich mailach, nie wysyłam maili, nie bywam w biurze księgowym, wszystko jakby oddelegowywuję zadania, ale jednak wszystkie kwestie handlowe dzisiaj przeprowadzam sam. Wyceny chciałbym, żeby przechodziły przeze mnie. To nie jest dlatego, że ktoś to zrobi lepiej. Jakiś mam taki mam okres w biznesie, że jestem na tym mocno skupiony. Bo podejrzewam, że ode mnie ludzie w firmie mogliby to zrobić nawet lepiej niż ja.
Ale...
Natomiast robię to sam i jestem od tego chyba uzależniony. Jeżeli mówimy o tym telefonie, jest to moja największa bolączka dzisiaj. To jest ten telefon, ale ja to zmienię. Jakby w najbliższym czasie tą przestrzeń salonową, którą robię, ludzie, którzy zejdą z drugiego salonu, wejdą z powrotem do centrali, którą mamy, to ta komunikacja będzie bardziej bezpośrednia, nie będzie telefoniczna i to spowoduje, że ja będę musiał mniej na tym telefonie być. Poza tym ja już czekam na ten moment otwarcia tego nowego miejsca, żeby oddelegować pewne zadania osobom. I zrobię to. Choć lubię to, co robię teraz, to zrobię to i zrobię to z przyjemnością.
Na telefonie
poza tym zbliża się sezon tenisowy i za tydzień otwieram kort z powrotem, bo w zimie nie gram u siebie i to będzie bardzo istotną kwestią. Będą problemy w komunikacji, drodzy państwo.
Nie będzie odbieranych telefonów.
Nie będzie odbieranych telefonów.
Aplikacje jakieś konkretne, czy po prostu kwestie biznesowe tyle ci zajmują czasu na telefonie?
Komunikacja z ludźmi. No, dzisiaj jest sobota, ale podejrzewam, że jakbym zerknął teraz w telefon, to jest bardzo ostro.
No ja to widziałem, jak przyszedłeś do mnie, to mi mówiłeś, dobra, tylko jeszcze jeden telefon, dobra, tylko jeszcze 2 minuty, bo spotkanie u mnie w firmie, muszę być jeszcze pod telefonem.
No tak to się odbywa. No. Jeszcze te rzeczy przychodzą przeze mnie, ale ja to, i tak jak mówię, pracuję nad tym.
A masz jakiś konkretny plan, jak będziesz, bo to jest taki nawyk, z którego od telefonu ciężko się uwolnić.
Bardzo ciężko.
Masz plan na to, jak to zrobić? Mam. Ja też próbuję to zrobić. To jest, kurde.
Mam plan. Wiesz, dlaczego mam plan? Bo jakby teraz formy prezentacji zegarków prowadzę ja. I jakby wiem, o czym mówiłem, wiem, w jaki sposób go ograłem, wiem, za ile go zaoferowałem i jakby te odpowiedzi, które schodzą instagramowo, schodzą whatsappowo, ludzie, którzy mają numer do mnie, ja mam podzielone dzisiaj na 2 salony w Krakowie. Mam 2 salony. I kiedy będzie jedna centrala, cała ta największa i będą wszyscy jakby pod ręką, będziemy wszyscy się komunikować ze sobą, mówiąc do siebie, to już odchodzi ten telefon komunikacyjny. Czyli ten zegarek jest, dzwoni. Gdzie jest ten zegarek? Jest w tym salonie, czy jest w tym salonie? Dzwonię, gdzie jest? Wyślij mi zdjęcia. Dzwonię, wyślij mi to. Tego nie będzie. To odejdzie mi, myślę, z 15% komunikacji telefonicznej. Kolejna rzecz to odpalam, jakby te social media będą odpalone na poszczególnych komputerach i będą ludzie podchodzić i odpowiadać. Nie każdą osobę będę musiał, wiesz, ja chętnie przeprowadzę transakcję salonową na miejscu. Chętnie porozmawiam przez telefon i zrobię najlepszą cenę. Ale jakby informacje techniczne to dla ludzi nie ma znaczenia, czy dostają je ode mnie, czy dostają je od kogoś innego w firmie. I tego też się pozbędę, to jest następne, myślę, 15, 20, nawet 20%. Wysłanie zdjęć i tak dalej. Ja nie będę musiał, podaj mi ten zegarek, tylko podejdzie ten zegarek pofotografować tu i jakby już kolejna rzecz, umyka mi telefon. Poza tym rozszerzę jeszcze kontakt telefoniczny bezpośredni sprzedażowy o chyba dwa numery, więc będzie okej.
Okay. To jest niesamowite.
Jeżeli będziesz miał dalej z tym problem, zadzwoń do mnie za pół roku, ja ci powiem, jak to rozwiązać.
O ile ci się uda.
Nie przyjmuję porażek za bardzo, tak źle znoszę je bardzo.
To jest niesamowite, że trzeba takie strategie opracowywać, jak się uwolnić od telefonu, co? I najgorsze jest to, że sięgasz po niego tak bezwiednie, że po prostu...
Ja strasznie zazdroszczę tym, ostatnio nawet o tym wspominałem gdzieś, zawsze jak rano gdzieś tam puszczam tą muzyczkę na Instagramie, to jest właśnie to pajacowanie trochę, o którym mówię, ale ja bardzo lubię muzykę, jakby ważną częścią mojego życia jest i zawsze jak puszczam, to sobie zazdroszczę tym ludziom, jak myślę, w jakich czasach oni pisali tą muzykę, jak ją pisali, gdzie ona była grana, w jakich okolicznościach jej słuchali. Zazdroszczę im, naprawdę. Myślę, że tam siła przekazu i to, co się mówiło, to ważyło wtedy. Dzisiaj to wszystko bez emocji przekazane w formie pisanej przez SMS albo przez WhatsApp. Tracimy magię tej komunikacji z ludźmi. Dlatego jakbym zawsze, jak mnie ktoś pyta, co bym chciał powiedzieć ludziom, to żeby zaczęli rozmawiać ze sobą.
O proszę, tego bym się nie spodziewał, ale z drugiej strony, jak tak cenisz sobie komunikację i komunikację nawet z tymi klientami do tego stopnia, że nie chcesz tego oddelegować, to nie do końca mnie to dziwi.
Nie, no Przemek, na wstępie i cały czas o tym myślę, powiedziałeś mi, że jesteś introwertykiem, ale nie wiem, czy jest coś piękniejszego niż fajna komunikacja z drugim człowiekiem. No, obcowanie w naturze, okej, okay. Ja to wszystko rozumiem, lubię chodzić po górach, lubię też pobyć sam i się z własnymi myślami, ale co jest w stanie zainteresować cię bardziej niż drugi człowiek?
Jest różnica pomiędzy komunikacją a zrozumieniem. I to bym rozwartwił. Można komunikować się z bardzo wieloma osobami, fajnie sobie pogadacie, ale to jest dla mnie takie nie do końca interesujące. Zrozumienie to jest coś, co bardzo rzadko się zdarza. I o zrozumienie będę walczył.
Oczywiście, ale to nadal najpierw trzeba się z kimś komunikować we właściwy sposób, bo zrozumienie
nie
wynika...
Do końca.
Ale zrozumienie będzie wynikało i jakby sama jakość tej komunikacji będzie wynikała z tego, wiesz, kiedy ja nie wiem, jak ty patrzysz na to, co mówię, nie wiem, jaką masz minę, nie wiem, jak reagujesz. Łatwiej odczytać mi jest ciebie, rozmawiając dzisiaj z tobą, patrząc ci w oczy. Przez telefon, jak ja napiszę SMS, że nie mam czasu, to jest co innego, jak ja powiem ci, nie mam czasu. Albo, wiesz, możesz, czy widzisz po mnie, czy ja jestem aktywny w tym, co mówię. Czy to mówię tak, że po prostu sobie rozmawiamy od niechcenia i na chwilę bym wyszedł. Jest mnóstwo aspektów po drodze, które w tej komunikacji mają gigantyczne znaczenie, ale w tej bezpośredniej komunikacji, tej patrząc, siedząc z kimś przy stole, rozmawiając, tych rozmów jest coraz mniej. Wiesz, ludzie siedzą na kolach i tak dalej i rozmawiają przez telefon, wysyłając sobie wiadomości, kłócą się nawet przez SMS-y. Wiesz, jak można kłócić się przez SMS-y? To jest absurd. To jest tylko batalia na jakość słów albo na siłę przekleństw. Bo kłótnia i dyskusja jest o wiele łatwiejsza do rozwiązania, kiedy siedzisz naprzeciwko drugiego człowieka i widzisz, co on czuje i jak zareaguje na pewną rzecz. Możesz zmienić barwę głosu, ściszyć, podgłośnić, jeżeli chcesz wywołać w nim jakieś emocje. Nie wiem, chcesz, żeby się rozpłakał albo chcesz, żeby się wkurzył na ciebie. To również wiesz, jak to zrobić. SMS-em to możesz wyczuć, jedyną wagą, którą zrobisz, to jak napiszesz mocne przekleństwo albo napiszesz mu, żeby spieprzał, no, wiesz, albo coś innego.
Ja myślę, że to są dwie różne drogi komunikacji. Da się to ogarnąć i w jednej, i w drugiej. Na pewno masz większy wpływ, rozmawiając z kimś bezpośrednio, ale nie zawsze masz czas się z kimś spotkać. Nie zawsze ktoś jest w tym samym mieście, żeby
się
spotkać.
No, jak nie było telefonów, to musiałeś go mieć.
Wysyłali wtedy do siebie listy i czekali dwa tygodnie na odpowiedź, albo się nie spotykali.
Czyli usprawniona została komunikacja. No ja rozumiem. No to pod kątem czasowym na pewno. Pod kątem czasowym na pewno, ale magię utraciła zdecydowanie.
Zdecydowanie. A co do tego,
czekać na coś, to też jest. To pomyśl, jak to musiały być przemyślane słowa, skoro wiesz, że ktoś będzie na nie czekał dwa tygodnie. Dzisiaj tych nieprzemyślanych słów jest znacznie więcej niż tych przemyślanych.
Mhm.
Odpisujesz z automatu, prowadząc nogą samochód i trzymając hamburgera w prawej ręce. To jaka to jest, wiesz, jak to może być mocno przemyślane, jak ty masz 75 tysięcy bodźców koło siebie i przejeżdżasz na czerwonym świetle i zaraz ci odbierają prawo jazdy, a ty odpisujesz komuś, że dobra, to wybierasz film na telefonie, który oglądniesz z kimś wieczorem. To nie jest fajne. I możesz mówić mi, że takie są czasy, ja wiem, że takie są, ale to nie jest fajne nadal.
Jeszcze chcę wrócić do tego zrozumienia. Ja nie uważam, żeby trzeba było budować relacje, żeby być rozumieć się z kimś. Są czasami ludzie, gdzie po prostu ich spotykasz i klikasz.
No to masz rację, oczywiście. To się zgadzam z tobą. Musisz budować relacje, żeby mieć zrozumienie, że klika od razu, tak? No tak, tak. Masz rację.
I uważam, że do tego stopnia to działa w ten sposób, że możesz mieć jedną relację, którą budujesz przez rok i naprawdę dużo nad nią pracujesz i później spotkasz drugą osobę, którą znasz tydzień i będziesz miał 10 razy lepszą.
Oczywiście, tak masz. To tak jest.
Więc mi się wydaje, już wracając do tego introwertyka, że to jest...
Ale mówisz, że spotykasz, widzisz jednak, czyli nawiązujemy do tego, że musisz kogoś spotkać.
Możesz to zrobić przez internet.
Ja tak nie uważam.
Ja tak uważam. Ja tak uważam i mam na to dowody. Naprawdę ważyłeś 108 kilo?
Mhm.
Byłeś...
Ale ja jestem wysoki dosyć, czego pewnie nie widać, albo wiesz, to tłumaczy, więc to nie byłem grubasem, absolutnie, ale ważyłem 108.
Jak ci się udało to zrzucić?
Sport. Tylko i wyłącznie sport. Sport i zdrowo bardzo się odżywiam. Jakby pojawił się w moim życiu trener, który nawet zamieszkał u mnie. Pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca, trener Kostka.
Jak to zamieszkał u ciebie?
Bo poprosiłem go o, jakby przygotowywaliśmy się do pewnej takiej wyprawy w góry i poprosiłem go o to, zajmuje się tym profesjonalnie.
Mhm.
Szkoli ludzi, przygotowywuje sportowców. Świetny człowiek w ogóle z pasją i super gość.
Jaka wyprawa w góry?
Pętla wokół Tatr. Podejmowaliśmy taką próbę pętli i tylko on ją ukończył. Reszta wycieczki skończyła po pierwszym dniu, ja również.
Mhm.
62 kilometrów.
Czemu skończyłeś?
Ja skończyłem, wiesz co, ja żałuję dzisiaj. Planuję to zrobić w tym roku, tą pętlę. Ja skończyłem, ponieważ cała reszta uczestników tej wyprawy skończyła również. Mimo, że nie miałem żadnych obtarć, nie miałem odcisków na nogach, to zabetonowało mnie, jak położyłem się o 12 w nocy w schronisku gdzieś tam na Słowacji po 5 szczytach, które zdobyliśmy. I zabetonowało mnie, jak zobaczyłem trenera Kostkę, który po 4 godzinach się nagle psika z deodorantem i on mówi, że wszystko w porządku idzie. Ja nie dałem rady. Ale gdybym pewnie był sam z nim tylko, to bym poszedł. I często z nim rozmawiam na ten temat, że to jest rzecz, której najbardziej żałuję z ubiegłego roku, że tego nie dokończyłem. Ale planuję to zrobić w tym roku. Tak, natomiast no, jeżeli chodzi, jak zrzuciłem wagę, to sport, bardzo mocna konsekwencja w tym, zdrowe jedzenie, braki imprez. Tylko sport na poziomie takim, że po 2 treningi dziennie robiliśmy, więc to taki sport, mówię. Naprawdę.
Jakie treningi?
Fizyka ciała, plus tenis, plus bieganie, plus chodzenie po górach. Mnóstwo przeróżnych rzeczy.
To ładnie sobie poukładałeś życie w ten sposób, że możesz robić 2 treningi dziennie, jednocześnie prowadzić taki biznes.
Tak, tak. Wstawaliśmy rano, trening o 6:30, godzinę, potem do firmy, potem o 17:00 już tenis, albo jakieś bieganie, albo no, mnóstwo różnych rzeczy.
Dobra.
Duża aktywność.
To jak w takim razie doprowadzasz do tego, żeby się nie wypalić? No bo teraz, jeśli masz tyle aktywności, prowadzisz biznes, tyle komunikacji, tyle na telefonie.
Wiesz co, teraz akurat nie mam aż tak dużo tej aktywności. Staram się coś robić prawie codziennie, co drugi dzień, jakiś trening, biegam, gram w tenisa, zrobię sobie jakiś trening. Natomiast nie jest już to tak bardzo w tym momencie intensywne, jak w momencie, w którym był trener na stałe. Myślę, że to się za niedługo zmieni, bo planuję, żeby te wakacje jeszcze przetrenować tak z trenerem, tak solidnie bardzo. Chciałbym przejść tą pętlę, bardzo mi na tym, tak mi siadło to w głowie. To taki jest trochę...
Porażka twoja, którą nie lubisz.
Tak, to nawet, wiesz, to w ogóle to było zwycięstwo, że tam poszedłem. Zwycięstwo, że przeszedłem cały ten dzień, te pierwsze 60 kilometrów. Czułem się świetnie. Myślę, że byłem bardzo dobrze przygotowany, za co jestem wdzięczny. To tylko jest zasługa Tomka. Wiesz, to jest super. Ja 2 lata temu bym nie przeszedł tam 10 kilometrów. W sensie nie miałbym takiej formy. To naprawdę było sportowe, fizyczne wyzwanie. Takie bardzo mocne wyzwanie. To było wycieńczenie organizmu dla mnie. Potem robiłem jeszcze mnóstwo innych takich wysiłków w górach i to jest w ogóle super czas. To jest czas, w którym idziesz i nawet nie masz siły. Ten telefon masz w plecaku, jeżeli go masz, nawet nie masz siły zdjąć tego plecaka, żeby go wyciągnąć. Nawet nie wiadomo, kto by nie zadzwonił, to nie wyciągniesz go. Dopiero jak stajesz, żeby zjeść jakiegoś batona, żeby się trochę odbudować energetycznie, to w ogóle te góry, to chodzenie po górach, jadę teraz, jutro wyjeżdżam na obóz do Zakopanego, sportowy, także nie będzie mnie tydzień w firmie.
Nie będziesz odbierał telefonu?
Nie będę, będę mało odbierał. Na pewno będę mało odbierał, ale też będzie chodzenie po górach. Trochę się doczekać już nie mogę, że mi się pojawiła taka możliwość, żeby na ten obóz jechać ze sportowcami i to jest super. No, czyli jednak potrafię gdzieś znaleźć ten balans między pracą, bo skoro mogę sobie na tydzień wyjechać na obóz sportowy i w ogóle, wiesz, to obóz sportowy to jest spoko chyba. Mm-hmm. Bardzo to cenię, taki czas.
Ja się zastanawiam nad tym, jeszcze wracając do tego telefonu, to co u siebie obserwuję, to właśnie to, że robienie rzeczy, które są dla mnie ważne, ja nie używam wtedy telefonu. Nie muszę się zastanawiać nad tym, jak nie używać telefonu, jaką strategię opracować, tylko jak robię coś ważnego, na przykład wczoraj się widziałem ze znajomym, przez godzinę nie używam telefonu w ogóle.
To świetnie, że tą godzinę nie używałeś, super. Naprawdę, no.
Ale to, do czego zmierzam, do czego biję, no. To, że być może jest tak, że trzeba po prostu sobie znaleźć inne
zajęcie. Ale muszę ci powiedzieć, że zacząłeś tak mówić, jakbyś miał powiedzieć, że przez cały luty nie miałeś telefonu, a na koniec powiedziałeś, że widzieliście z kumplem i 48 minut nie wyciągnąłeś telefonu. Po czym całą drogę powrotną na nim siedziałeś tego spotkania.
Ale może...
Przemek, naprawdę, no.
Dobra, masz rację. Może jednak trzeba obejrzeć.
Ja przygotowany bym, jak ja robię coś ważnego, myślę, powiem mi zaraz, że naprawdę gdzieś objeżdżał świat na rowerze i nie miał tego.
No ale jakbym objeżdżał świat na rowerze, to też bym nie używał tego.
Nie wiem, w twoim przypadku nie wiem, jak w te 40 minut podkreśliłeś 3 godziny, to... Nie wiem, pamiętaj to, co ci mówiłem. Za pół roku zadzwoń. Marek, jak to zrobiłeś, ja ci opowiem.
Jeśli ci się uda, będziemy
drugi raz mówisz to samo, ale że mi się uda, ale mi się uda, zobaczysz. Zadzwonisz, ja ci podpowiem. Uratuję cię, Przemek, z tego.
Jeszcze wracając do tych pieniędzy, to, że mogłeś sobie mieszkać z trenerem, to też dają ci pieniądze, nie? To było rozwiązanie, które mogłeś wdrożyć. Większość osób sobie nie może na to pozwolić.
Na pewno.
To musi być w ogóle ciekawe doświadczenie, mieszkać z trenerem.
Znaczy, trener mieszkał w domu. Mhm. Dosyć mamy dom rozbudowany, nie jest to kolidujące, to jest super człowiek i
Ale to od razu taki sportowy tryb wrzuca w dom.
Wrzuca sportowy tryb i odżywianie również, bo to trener nie wiąże się tylko z wysiłkiem fizycznym, ale wiąże się też z rutyną pod kątem posiłków, pod kątem, którą nabyłem i ją konsekwentnie trzymam cały czas. Pod kątem posiłków, pod kątem zdrowej żywności, ja się zdrowo odżywiam i to jest wynik tej współpracy na pewno. Mhm.
Planujesz w przyszłości jakieś konkretne zmiany biznesowe, oprócz tego salonu, który chcesz rozszerzać i tego marketingu, jeśli chodzi o Instagrama?
Tak, planuję pójść dalej, ale nie wiem, czy chcę o tym w tym momencie mówić. Myślę, że powstanie drugi sklep w Polsce. Znaczy są dwa, ale powstanie sklep
w Warszawie?
Myślę, że w Warszawie. A co dalej? To już jest kwestia tylko tego, czy będę na to miał ochotę. Nie wiem. Bo generalnie to, wiesz, ja sobie myślę, że skoro udało mi się w Krakowie, to nie ma prawa, nie miało prawa by mi się nie udać w Berlinie albo w Miami. Tylko czy mi się chce to robić? Dzisiaj chyba nie. Wolę grać w tenisa.
No i to jest piękne miejsce w życiu, w którym się znajdujesz. Ja bardzo lubię rozmawiać z takimi ludźmi, bo to właśnie pokazuje. Masz 34 lata, doszedłeś do takiego momentu, że masz kort tenisowy u siebie pod domem i możesz podejmować takie decyzje, czy otwierać biuro, albo sklep w Berlinie, albo w Miami, albo czy grać w tenisa.
Tak, otworzyć dla mnie nie byłoby żadnego problemu, żeby była jasność. Na tym etapie otworzyć sklep to 3 miesiące i go robię, czy to jest Wiedeń, Berlin, czy Londyn. Tylko angaż później czasowy, żeby go zrobić dobrze, na takim poziomie, jak zrobiłem to w Polsce, to wiązałoby się z gigantycznymi wyrzeczeniami. Nie da się tego zrobić, żeby ci tam nie było. Te podróże samolotowe, to mieszkanie w innym miejscu, nowa mentalność, nowe problemy, nowi ludzie, to jest to, o czym rozmawialiśmy. To są nowi ludzie, to są przede wszystkim nowe problemy. Mhm. I ja nie jestem na to w tym momencie gotowy. Nie, ja na to nie jestem. Ja na to jestem gotowy, ale ja na to nie mam ochoty.
Jest coś, o czym nie powiedzieliśmy dzisiaj, co uważasz, że warto jeszcze dodać do tego? Tej historii zegarkowej, na co ja nie wpadłem, żeby zapytać, a ty myślisz, że...
Że warto rozmawiać.
Tak już powiedziałeś.
Zdecydowanie bym jakby w każdych, bo tak naprawdę my rozmawialiśmy o relacjach. Zegarki to, tu jest ciekawe, bo to zegarki to są ciekawe relacje bardzo. I dlatego to podkreślam, bo widzisz, wszystko się tak naprawdę kręciło wokół komunikacji. Rozmawialiśmy o komunikacji, że jest za dużo telefonu, jak z tym rozmawiasz, jak z tym, jak co chcesz wywołać u tego, polityka, czy nie, czy mówić, co chcę usłyszeć, czy mówić prawdę. To wszystko są ludzie. Ja dlatego tą branżę cenię i dlatego uważam, że warto było się spotkać, Przemek, bo to są, tą branżę tworzą ludzie tylko. To są indywidualne spotkania za każdym razem. Wiesz, to nie jest produkcja płatków śniadaniowych i przerzucanie ich do sieci handlowych i czytanie opinii w internecie, czy są smaczne, czy nie. Tu każda transakcja to jest relacja. Mniejsza, większa, krótsza, bliższa, lubisz, nie. To się wiąże, to są... Rozumiesz, o czym mówię. To jest cały czas indywidualna... Ten biznes jest cały czas indywidualny i inny, każdego jednego dnia. Dlatego to jest ciekawe. To jest mierzenie się z coraz to nowymi relacjami i umiejętność utrzymania ich na takiej płaszczyźnie, żeby to nie stało się dla ciebie męczące, żeby jednego dnia 500 osób nie zadzwoniło ci gdzieś dobrą makaron w Krakowie. Bo to trzeba umieć wypośrodkować. Z kim wejść w relację taką, to ty musisz już trochę wybrać. To ty decydujesz, to ty wybierasz to grono ludzi, z którymi chcesz, żeby się z tobą komunikowali. Mm-hmm. Bo tak to potem, jakbym ja miał z każdym klientem mieć bardzo bliską relację, to bym dostawał 1000 o propozycję, gdzie spać w Krakowie. A oczywiście takich rzeczy dostaje bardzo dużo. Ludzie pytają, gdzie tu, gdzie to i tam to radzimy sobie, ale życie jest jedno tylko, no i tego czasu nie mamy. Wiesz, nie wygraliśmy go na loterii.
Nie jest z gumy.
Nie jest z gumy.
Masz jakieś takie sytuacje, które będziesz wspominał do końca życia, do tej pory, jeśli chodzi o właśnie takie współpracę z jakimś klientem, jakieś rozmowy, coś, co się wydarzyło, coś, co zrobiło na ciebie szczególne wrażenie? Jeśli, oczywiście bez żadnych nazwisk. Mhm. O ile możesz to powiedzieć, tak żeby mnie ktoś nie skojarzył.
Mhm. Nie no, mnóstwo mam ciekawych w ogóle sytuacji. Jeżeli mówimy o tych pomyłkach, które były, to wiesz, miałem taką sytuację, że wchodzi człowiek do salonu, no absolutnie mi nie powiedział, że kupi drogi zegarek, więc jakby można dopowiedzieć sobie historię, że pewnie wyglądał skromnie. Mhm. Zwyczajnie skromnie, taką mocno służbowy był, zgaszony. No i wyglądał bardzo skromnie. I chodziłem, poświęciłem mu dosyć dużo czasu, tak dla mnie w tym przypadku, bo wydawało mi się, to w ogóle był mój błąd już w założeniu. Tu było szereg moich błędów popełnionych. Ale takie zniechęcenie trochę i postawiliśmy na tacce 5 dosyć drogich zegarków i on tak się zastanawia, ten pan nad tymi zegarkami. I znaczy ten człowiek będzie wiedział, o kogo chodzi, więc pozdrawiam. A natomiast i w pewnym momencie ja już taki lekko zdenerwowany tym poświęceniem czasu, zasugerowałem temu człowiekowi, żona siedziała sobie na fotelu, gdzieś tam na telefonie, czy coś czytała. I ja mówię, wie pan co, może lepiej, niech pan zacznie od jednego zegarka. A on mówi do mnie tak, słuchaj młody człowieku.
I ty już wiesz, co się dzieje.
Umówmy się tak, że ty jesteś tutaj po to, żeby mi te zegarki pokazać, które mnie interesują, a ja decyduję, co kupuję i ile kupuję. Poszedł do żony, powiedział, kochanie, zapłać za te wszystkie zegarki, ja czekam w samochodzie. I kupił wszystkie. Te, które było 5 sztuk. No i potem, ja myślę tak, o kurczę. I potem się dowiedziałem oczywiście, kto to jest, jaki biznes robi. Gigantyczny biznes przyjechał po 4 miesiącach do mnie, ja na baczność stałem, bo przychodził koło mnie i mówi, tylko, że widzisz, że odrobiłeś młody człowieku zadanie domowe.
Ale nie myślisz, że tego trochę sprowokowało do kupienia 5?
Na pewno.
No właśnie.
Na pewno, ale myślę, że i tak by kupił więcej niż jeden. Po prostu nie odczytałem kompletnie. Pogubiłem się w tym. Nic mi nie pasowało tam do tego, żeby ta osoba wyszła z, nie pamiętam, czy 4 czy 5 zegarkami, nic. Mhm. Potem miałem człowieka, który przyjechał jakimś dostawczym starym samochodem.
Pamiętasz, jaka to była suma?
Poniżej 1 000 000 złotych. Mhm. Potem była sytuacja, gdzie przyjechał człowiek w brudnym, roboczym ubraniu, takim naprawdę jakby przy maszynie jakiejś ciężkiej, z wybrudzonym smarem pracował, z autem dostawczym, średniej klasy, starym i też wszedł i też miał numer od kogoś i mówi do mnie coś tam, panie Mareczku, coś tam, to ja myślę, oho, No i oglądamy te zegarki, też wybrał sobie jakieś zegarki. No bardzo nie wyglądało na to, żeby jakby chciał je kupić. Wszystko było tak na luźne, spoko, wszystko fajnie, ale bardzo z przymrużeniem oka. To kolejny mój błąd. Wziął te wszystkie zegarki, które oglądał dla siebie, plus kilka zegarków dla żony. Też okazało się, że prowadzi wielką firmę i czasami jeździ sobie po, tak jak dawniej zaczynał ten biznes, czasami wsiada w auto dostawcze i gdzieś tam sobie jeździ po ludziach. I dzisiaj się znamy i jest super klientem, ale po prostu bardzo łatwo się pomylić w tym biznesie. Bardzo, ludzie, nie wszyscy, którzy mają pieniądze, wyglądają na to, że je mają.
To jest tak częste, że ktoś, kto ma pieniądze, nie wygląda?
Często.
No właśnie.
Jest to dosyć częste, tak.
Już teraz nie popełniasz takich błędów?
Czyli nie, 10 razy, zanim coś przyspieszę, albo się zastanowię się 20 razy. Albo wolę nawet nie wychodzić na początek z biura, żeby zobaczyć, jak się sytuacja rozwija. Bo po co dostać na kolejnego pstryczka w nos? Ja nie lubię takich pstryczków, wolę być przygotowany do zadania.
No i pewnie jest też druga kategoria klientów, pewnie jest ich wiele.
Którzy ale wyglądają, a nie...
O, to o tych nawet nie pomyślałem, ale to ci na pewno są. No tych jest pewnie jeszcze więcej.
Jest, tak.
Czyli to jak przychodzą obwieszeni cali we wszystko, co się da?
No we wszystko, co się da i na koniec się okazuje, że tam nie bardzo jest chęć zakupu, tylko chyba po przymierzanie. Takich ludzi też oczywiście zapraszam.
A przychodzą ludzie, którzy są serio bogaci i też są cali obwieszeni?
Tak. Oczywiście. Wiesz, to, że ktoś ma pieniądze, nie znaczy, że jest sobie skromny. Mhm. Są bogaci i nieskromni. Lubiący przepych i to każdy żyje po swojemu. Wolność. Zwyczajna.
To którą transakcję w takim razie będziesz wspominał najbardziej?
Nie wiem, czy mam taką transakcję, którą będę wspominał najbardziej. Na pewno ta, której powiedziałem teraz pierwszej, na pewno mi przypadła i bardzo często ją cytuję i to jest bardzo ciekawe, bo to była mocna moja pomyłka i taki pstryczek w nos od gościa, który zrobił to po mistrzowsku. Wiesz, ja to byłem zgaszony i poszedłem ze skuloną głową i nie miałem za wiele do powiedzenia. I wiesz, że on jeszcze wyszedł, i więc ja co, ja mogłem jedynie biec za nim i powiedzieć przepraszam, no bo wiesz, to ciekawe jest. No tak, tak, to było takie największy kopniak, jaki dostałem, taki, jeżeli chodzi o błąd w odczytaniu drugiej osoby, o w ogóle złe moje zachowanie, no co to za pytanie do człowieka, sugerowanie mu, że może lepiej zacząć od jednego, to szczeniackie w ogóle, nieprofesjonalne, nie zrobię tego na pewno nigdy więcej, gdzie? Absolutnie.
No ale teraz masz piękną historię do opowiadania, no i doświadczenia zdobyte.
Oczywiście.
Więc wszystko wychodzi na plus.
Oczywiście, ale do takich historii na pewno było bardzo dużo różnych, gdzie się człowiek pomylił, gdzie się człowiek pomylił, tak po prostu, no źle odczytałem, ale dzisiaj staram się w ogóle nie mylić, bo trzeba potraktować każdego w wyjątkowy sposób, nawet jeżeli go nie stać, to trzeba go tak potraktować. I jeżeli tak założysz, to wygrałeś.
A jakiej transakcji jesteś najbardziej zadowolony? Albo bardzo dużo zarobiłeś?
Dużo było takich transakcji. Dużo. Ale dzisiaj już patrzę przez pryzmat osoby, która przyjechała, sposobu, jaki załatwiliśmy rzecz, bardziej niż samego wyniku. Wynik przyjdzie to sam. Wiesz, jak dobrze to robisz, to na koniec matematyka się zgadza. Tylko musisz dobrze to robić. Trzeba świadczyć usługę, z której dwie strony są zadowolone. Ja tego kiedyś nie rozumiałem. Ja tak nie pracowałem. Ja dużo błędów popełniałem bardzo. Chciałem wygrywać w każdej sytuacji. To tak nie można. Ale to od pewnego czasu dopiero mam tą świadomość, albo mnie na to stać od pewnego czasu.
Ale się już nie przejmujesz. I w momencie, jak się przestałeś tak bardzo przejmować, to lepiej pewnie wychodzą te relacje z klientami.
Ojej. Przepaść jest pomiędzy tym, co było, jeżeli chodzi o relacje, a tym, jak to dzisiaj wygląda. Ja to słyszę od ludzi, od dojrzałych ludzi, starszych od siebie. Ja to słyszę, że się zmieniłem zwyczajnie. Że te relacje są lepsze i że ze mną się lepiej pracuje i szanuję drugą osobę, jej czas i to, że wybrała mnie jakby do tego biznesu, że wybrała mnie jako osobę, od której chce coś kupić. I jeżeli tego nie robi sprzedawca i nie szanuje tego, że zostałeś wybrany i nie pielęgnuje tego, to nie wygra w tym biznesie. To nie ma takiej możliwości.
No i mówi się, że największą siłą negocjacyjną jest to, jeśli możesz powiedzieć nie. I mam wrażenie, że ty jesteś teraz w takim momencie,
nie,
że...
Tak, ale jednak warto się zgodzić z kimś. Warto się zgodzić i zrobić ten biznes na pograniczu opłacalności, ale niech ten klient wyjdzie zadowolony. Wiesz, to ma gigantyczne znaczenie. To jest Jak ktoś kupuje drogi zegarek, to tym zegarkiem się za... Najczęściej to się tego samego dnia pochwali kolegom, bliskim albo coś. Bardzo kupiłem.
I później te wszystkie pozytywne emocje?
A potem jest, wiesz, jaką mi zrobił cenę, a potem gdzie kupiłeś, a potem jest to. No i to jest prosta matematyka bardzo.
Dobra. Ja na dzisiaj zapytałem cię o wszystko, co chciałem cię zapytać. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Gdzie mogą mnie znaleźć? Pytasz pod kątem sprzedażowym. Wszystkie platformy, Chrono24, Allegro, strona internetowa royalwatch.pl, social media, Instagram. Na Instagramie są wszystkie nowości. Jestem ja, pajacujący niekiedy. Ale tak jest. Tak jest. Może to się za niedługo zmieni. Będę starał się, żeby ten content był bardziej profesjonalny. I tak będzie, ale natomiast ja trochę jestem taki. Jakby ja sobie zdając sprawę z tego, że jest to pajacowaniem, ja to trochę akceptuję. Ja się nad tym zastanawiam czasami, ale ja to akceptuję. Żeby nie powiedzieć, że to polubiłem, jakby ten element pokazywania się.
Tylko to jest taka forma gry i po prostu zaakceptowanie.
Forma gry, tylko ja myślę, że ja dzisiaj nie pokazuję się ze złej strony. Ja nie nadaję nikomu złego przykładu. Ja pokazuję dobre rzeczy. Pokazuję rywalizację tenisową, bo wygłupiam się jadąc samochodem. Opowiem coś śmiesznego. Dzisiaj chciało mi się sikać na stacji, dodałem relację, pewnie nie obserwuję Instagrama. Wszedłem na stację, wybieram sobie zawsze jedną stację w drodze do Warszawy i stało tam 45 osób w kolejce do toalety. I wszyscy, i jeszcze najlepsze jest to, że stały starsze panie, przecież była toaleta męska i damska. Mhm. I jakbym ja normalnie wszedł do damskiej toalety, to ta starsza pani by krzyknęła i powiedziała, co ja wyprawiam. Ale jak kolejka była do toalet, to te panie mi potem powiedziały, że jest jedna dzisiaj. W takiej sytuacji to jest tylko jedna. Jedna i druga jest damska. I proszę się ustawić w kolejce. No, ciekawe to było.
Ja zawsze korzystam z tej dla niepełnosprawnych. Ona jest zawsze wolna i zawsze można wejść i nigdy nie ma niepełnosprawnych.
I duża jest. No ale to wiesz, to może być odebrane, wiesz, jak zawsze, bo gdyby ktoś akurat podszedł, to...
Nad tym może... się czasami przejmuję. Jeśli rzeczywiście przyjdzie ktoś niepełnosprawny, mega głupio.
No właśnie, to jest tak jak z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, że tam była taka plakietka swego czasu. Zabrałeś moje miejsce, weź moje kalectwo.
Tak, ale ty wchodzisz tam dosłownie na chwilę, przecież jak się idziesz wysikać, więc...
A jak akurat by podjechał ktoś tam, ty mi pociągnął za kramkę i wyszedłbyś i spojrzeć mu w oczy? Nigdy w życiu byś tego więcej później nie zrobił.
Zrobiłbym po prostu, wymyśliłbym coś tak, żeby wyjść z tej sytuacji
obronnej. Czyli byś okłamał?
Nie, na pewno bym nie okłamał, ja nie kłamię.
Nie, to musisz powiedzieć, co byś
mu zaoferował. Powiedział mu, że bardzo go przepraszam. Może bym coś kupił, może bym kupił kawę na przykład. To by było fair. A przynajmniej była...
Znaczy, jeżeli przyznałbyś się na początku do błędu.
Oczywiście, żeby jakby ja się mogę nie przyznać. No wszedłem...
Ja rozumiem. No bo mówisz, coś bym wymyślił. Wymyśliłbyś w sensie jakąś rekompensatę.
Tak. Jakoś bym się starał dogadać. Wyjść dobrą intencją, przyznać się do błędu, powiedzieć, że wiem, że to jest nie w porządku.
Ja sikałem na zewnątrz. Jeżeli o to ci chodzi. Po prostu obok stacji, bo była taka kolejka, że nie poszedł, a była wolna toaleta dla inwalidów, więc nie skorzystałem. Ale jakoś kiedyś to do mnie trafiło i jakoś nie... Jak było miejsce pod drzewkiem, no to...
Jesteś po prostu lepszym człowiekiem niż ja.
Nie, to nie chciałem iść w tym kierunku. Nie chciałem iść w tym kierunku.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.